w związku. Na podcast zapraszają
Paulina Koziejowska
i Maciej Orłoś.
Witamy w kolejnym odcinku naszego podcastu w związku. Naszym gościem jest dziennikarz, filozof, publicysta, komentator, tłumacz, pisarz, działacz katolicki, doktor
nauk. Działacz to chyba najmniej.
Tak? On cytuje za Wikipedią.
Ja wiem, ale tak okay. Się nigdy nie przedstawiam. Ale doktor nauk humanistycznych, tak.
Jest okej. Okay. Autor podcastu, tak myślę, Tomasz Terlikowski.
Witam
Dziękujemy
serdecznie.
Za przyjęcie zaproszenia. Tomaszu, my prowadzimy podcast, który dotyczy związków i prowadziliśmy już rozmowy z ekspertami, psychologami, nie tylko, o różnych aspektach życia w związku rozmawialiśmy i w którymś momencie, nie wiem, 2 czy 3 razy zahaczyliśmy o wątek religii w związku w takim sensie, że co jeżeli na przykład jedna strona jest wierząca, druga jest niewierząca, jak to może wpłynąć na relacje w związku między małżonkami, ale nigdy nie zgłębialiśmy tematu. A potem stwierdziliśmy, że to jest prawdopodobnie bardzo ważny temat, czyli obecność religii, wiary, praktykowania, chodzenia do kościoła, czy też nie chodzenia do kościoła, przestrzegania, czy nie przestrzegania zasad, przykazań i tak dalej. I pomyśleliśmy, że koniecznie musimy w kontekście związków o tym właśnie porozmawiać. I mamy tutaj całą listę tematów.
No bo, tak, krok po kroku kolejne tematy się zrodziły związane z religią, na przykład małżeństwo, czy kościół katolicki, czy ślub kościelny ma znaczenie w tej chwili dla ludzi, że jest to tylko tradycja, czy rzeczywiście ten ślub kościelny jest lepiej postrzegany niż ten cywilny, czy są takie grupy ludzi, którzy uważają, że ślub cywilny na przykład, no to nie jest to samo, prawda? Albo ten seks przedmałżeński, więc tematów się nam zrodziło mnóstwo, jak zaczęliśmy na ten temat rozmyślać. No i stwierdziliśmy, że zaprosimy eksperta, żeby nam wyjaśnił te wszystkie
spróbuję.
Nasze wątpliwości.
Tak, więc pierwsza rzecz, bo lista jest długa, będziemy przez nią przechodzić. Pierwsza rzecz to ta sprawa wpływu, jaki może mieć na małżeństwo religia w takim sensie, że na przykład ona jest wierząca, praktykująca, a on nie bardzo. No ale się poznali, kochają się i teraz jakie są twoje, nie wiem, przemyślenia, doświadczenia, jakie rady można mieć do ludzi w takiej sytuacji? Co oni mogą zrobić?
Przede wszystkim, i to zawsze radzimy na kursach przedmałżeńskich z żoną, przede wszystkim musicie ze sobą o tym porozmawiać. To znaczy, to nie jest tak, że to będzie nieistotne, że się jakoś dogadacie. Być może się jakoś dogadacie, a być może nie. Dlatego warto, zanim mieszkacie razem, zanim zdecydujecie się na ślub, na małżeństwo, porozmawiać o tym, co dla was znaczy wiara, lub niewiara. Pamiętajmy, że może być jeszcze inna sytuacja, to znaczy, że obie osoby mogą być wierzące, ale należeć na przykład do różnych wspólnot wyznaniowych. Tak? Ktoś może być katolikiem, ktoś może być luteraninem, ktoś może być, nie wiem, prawosławnym. No, tych możliwości jest wiele. My w tradycji, jakbyśmy sięgnęli do historii, mamy pewne takie, powiedziałbym, obowiązujące kiedyś zasady. Na przykład, że jeżeli święta są w różnych terminach, to świętuje się jedne i drugie. Na przykład. Tak, to na przykład w przypadku prawosławnych i katolików.
Odległość tam 2 tygodni.
Tak, no to zależy kiedy, bo w przypadku Wielkanocy jest inaczej wyliczana, bo to nie jest tylko różnica kalendarza juliański, gregoriański, ale również wyliczania Wielkanocy, Paschy. To jest związane z Paschą żydowską. Ale to zostawmy na moment. Było też kiedyś tak, na przykład, że dzieci, synowie byli chrzczeni w wyznaniu ojca, córki w wyznaniu matki. I to kiedyś jakoś tam funkcjonowało, chociaż trzeba pamiętać, Kościół katolicki w tej sprawie miał bardzo mocne zasady, bo na przykład mówił jasno, że strona niekatolicka, biorąca ślub kościelny katolicki, powinna się zobowiązać do wychowania dzieci w wierze katolickiej. W tej chwili jest dużo łagodniej, mówi się, że nie będzie przeszkadzać. Natomiast wszystkie te rzeczy muszą być po prostu przedyskutowane, tak, żeby potem nie było zaskoczenia, bo sytuacja jest dość oczywista. Na przykład jest niedziela. To jest taki dzień, w którym ludzie też chcą odpocząć często i chcieliby pojechać gdzieś. Jedna strona mówi, pojedźmy, druga mówi, ale ja muszę wcześniej iść do kościoła. Albo później, albo musimy zdążyć, żeby być. No i teraz albo będziemy się przepychać, albo po prostu sobie to ustalimy, przedyskutujemy wcześniej. Dla kogoś pewne reguły będą bardzo istotne, pewne normy, znowuż różne w różnych kościołach. To, nie wiem, stosunek do antykoncepcji na przykład już w małżeństwie będzie różnił kościół katolicki od kościoła ewangelicko-augsburskiego. No i znowuż takie rzeczy trzeba ze sobą przerozmawiać, przedyskutować. Ja bym w ogóle proponował po prostu, żeby ze sobą rozmawiali. To znaczy, bo ludzie mają takie myślenie w związkach, że jakoś będzie, jakoś się
jakoś
ułoży.
Jakoś to się ułoży, tak.
Dogadamy się. Może tak, a może nie. A może warto sobie zadać też te pytania wcześniej. To znaczy, zanim zamieszkacie razem, bo trzeba pamiętać o jednej rzeczy, która też jest dość oczywista. Ten moment zakochania, on jest cudowny i on w naszej kulturze zaczyna małżeństwo. Nie ma wątpliwości, ale on nie jest wieczny. To znaczy ten moment się w pewnym momencie kończy i albo jest miłość, przyjaźń, relacja, albo zaczynają się poważne problemy wtedy. I wtedy wszystkie te nieprzedyskutowane rzeczy nagle wychodzą. No, ktoś do kogoś mówi, ty jesteś dewotem, ktoś do kogoś mówi, ty jesteś bezbożnikiem. Ja teraz oczywiście troszeczkę to zaostrzam, ale jak się słucha czasem... Na
no
przykład,
tak, albo jesteś zdewociała jak twoja matka, tak?
Tak, na przykład, znaczy pojawiają się tego typu zarzuty. One na początku są trochę żartobliwe, ale w bliskiej relacji często takie żartobliwe słowa, które od kogoś innego by nas nie zraniły, ranią nas o wiele bardziej. Więc porozmawiajcie. Ja nie mówię, by były kiedyś, są tacy ludzie, którzy mówią, nie bierzcie wtedy ślubu. Tego nie mówię. Są fantastyczne małżeństwa, które, z których jedno jest osobą wierzącą, drugie jest niewierzącą, albo są różnych wyznań, należą do różnych tradycji religijnych. Ale mówię, przedyskutujcie to, porozmawiajcie, zastanówcie się, czy jesteście gotowi na wszystkie dodatkowe
no tak.
elementy.
Jasne, ale...
przy tych naukach przedmałżeńskich to się na przykład spotykacie z tym, że para mówi, że okej, im to nie przeszkadza, no ale też są osoby trzecie, prawda? Czyli mamy rodziców jednych, rodziców drugich, no i przypuszczam, że wtedy może się zacząć problem, no bo jednak im dłużej jesteśmy z kimś, tym bardziej poznajemy te osoby trzecie, no i się nagle okazuje, że u rodziny, która jest praktykująca, jest córka, która spotyka się z totalnym ateistą. Przykład, prawda?
No, ale to jakby rodzice muszą się z tym pogodzić. Znaczy, to my też bardzo jasno mówimy. To znaczy, zakładacie nową rodzinę. Oczywiście wchodzicie w tą nową rodzinę, w to nowe, ten nowy związek z bagażem swoich doświadczeń. Nawet jak zerwiecie relację z rodziną, a czasem, nie doradzam, ale czasem nie ma innego wyjścia. Jeżeli to jest toksyczna relacja, to czasem trzeba to zrobić. To i tak będziecie nieść ze sobą to, czego doświadczyliście, na dobre i na złe. Będziecie albo bardzo podobni, albo wręcz przeciwnie, bardzo niepodobni do swoich rodziców, bo będziecie uciekać przed tym wzorem. Więc, ale ostatecznie to jest decyzja męża i żony, kobiety i mężczyzny, partnera i partnerki, a nie jego rodziców. I to jest bardzo istotne, żeby sobie uświadamiać w związku, że to dziecko swoich rodziców musi stawiać granice swoim rodzicom. To znaczy, jeśli wierzący albo niewierzący, wszystko jedno, bo może być to w drugą stronę, partner widzi, że jego rodzice nie akceptują wiary albo niewiary tego, z kim on jest, to on musi postawić rodzicom jasną granicę i powiedzieć, słuchajcie, to nie jest temat, o którym będę z wami dyskutował. Taką decyzję podjęliśmy. Chętnie wysłucham waszej opinii, ale nie chcę, żeby wasze poglądy, takie lub inne, niszczyły mój związek. I mogłaby to niby powiedzieć ta druga strona, ale trzeba pamiętać, rodzic ma dużo większą łatwość przyjęcia mocnych słów od swojego dziecka niż od synowej, czy od zięcia, czy od po prostu jego partnera, czy partnerki. I z tej perspektywy to ta osoba, na niej ciąży ten obowiązek. Ona musi to jasno powiedzieć. Trzeba też pamiętać o jeszcze jednej rzeczy, to znaczy w związkach bywa tak, różnie bywa w różnych związkach, ale że jedna ze stron jest trochę silniejsza z jakichś powodów, tak? I że te poglądy też nam się zmieniają i wtedy rodzice w ogóle są zrozpaczeni, tak? To znaczy żartobliwie niektórzy księża mówią, że jak wierząca głęboko dziewczyna trafia na głęboko niewierzącego chłopaka, to częściej ona traci wiarę niż on zyskuje.
Tak? A dlaczego tak się dzieje?
Nie wiem. Tak, ja też nie wiem, czy to jest prawda. Ja tylko cytuję jakby pewną opinię. Z drugiej strony wierzący chłopak często, chociaż też nie zawsze, to nie jest wszystko takie proste. Może pociągnąć za sobą do wiary dziewczyny, ale może się też wszystko zmienić, pamiętajmy, bo to małżeństwo też jest, czy związek jest relacją bardzo dynamiczną, to znaczy może być tak, że ktoś wchodzi i to jest chyba najczęstsza sytuacja. Nie jest, oczywiście w tej chwili to już bywa tak, że ktoś jest wierzący, ktoś jest niewierzący, ale chyba jeszcze częściej bywa tak, że ktoś jest bardzo zaangażowany, a ktoś drugi, powiedzmy obojętny, to on nie będzie się deklarował jako niewierzący. On nie będzie mówił, że on jest w ogóle niewierzący. On nie mówi, mnie to tam jest wszystko jedno. I nikt nie może nam zagwarantować, i to się tak dzieje czasem, że w procesie życia to się nie zmieni, że te dwie osoby jedna na przykład nie wytraci swojego zaangażowania, a druga go nie zyska z jakiegoś powodu. I znowu kluczowe jest w takim procesie życia, żebyśmy budowali między sobą przyjaźń i żebyśmy ze sobą cały czas rozmawiali. Bo jeśli będziemy rozmawiać, no to będziemy w jakiejkolwiek komunikacji i religia, czy jej brak, wiara lub jej brak, nie stanie się tym, co nas dzieli, tylko stanie się tym, o czym ze sobą rozmawiamy, nawet jeśli się różnimy.
Ten wątek rozmawiania ze sobą się przewijał u nas wiele razy, że trzeba rozmawiać i to jest niesłychanie ważne. A z twoich obserwacji, doświadczeń wynika, że ludzie mają z tym kłopot, z rozmową?
A gigantyczne.
No właśnie. Gigantyczne. I teraz, i co zrobić, żeby było lepiej?
Po pierwsze, my mówimy, że rozmowa to jest wymiana komunikatów, tak? To znaczy, ja pamiętam takie spotkania, rekolekcje małżeńskie, które współprowadziliśmy z żoną i mówimy ludzi, trzeba rozmawiać. Wszyscy mówią, my rozmawiamy, rozmawiamy. I my wtedy zadajemy trzy pytania. Dzisiaj rozmawialiście? Dzisiaj. I ludzie mówią, no nie, dzisiaj nie, no bo cię to spotkanie, no cię nie było czasu. Ja mówię, wczoraj. No a wczoraj też nie, ale to tak wyjątkowo. A przedwczoraj? No nie. I ja się już dalej nie pytam, bo jeśli nie rozmawiali, oczywiście są wypadki, ktoś rzeczywiście nie mógł trzy dni ze sobą rozmawiać, ale jeśli nie rozmawiali ze sobą przez trzy dni, to jest wysoce prawdopodobne, że nie rozmawiali.
Nie
to
rozmawiali
to
znaczy w sensie, rozmawiali. No właśnie, w jakim sensie?
Bo my czasami traktujemy rozmowę, kup coś, odbierz dziecko,
zawieź dziecko. Tak.
To nie jest żadna rozmowa. Rozmowa to jest jednak powiedzenie o tym, i to jest często, to jest pewien stereotyp, ale on jednak się jakoś sprawdza. Ona jest troszeczkę trudniejsza dla mężczyzny. To jest jednak powiedzenie o tym, co czuję, co mi się przydarzyło, co bym chciał od ciebie. To jest też powiedzenie, jak ja się czuję, co mi się przydarzyło, ale też wysłuchanie tej drugiej strony. To jest rozmowa. I tu nie chodzi o to, no wiadomo, że jesteśmy w jakimś kieracie zawodowym, także czasami rodzinnym, ale żeby sobie znaleźć 15 minut w ciągu dnia, rano, wieczorem, i powiedziałbym na twardo wpisać w kalendarz, albo przynajmniej raz w tygodniu, jak już nie możemy codziennie, bo niektórzy nie mogą, to powiedzieć sobie, nie wiem, w piątek wieczorem, albo w sobotę wieczorem, albo w niedzielę idziemy razem na kawę. Tak, żeby nic więcej się nie liczyło. Wpisać to w kalendarz, tak jak najważniejsze spotkanie biznesowe z szefem. I wtedy porozmawiać. I wtedy jakby pozwolić się sobie wygadać, ale też pamiętać o tym, że rozmowa to nie jest tylko, że ja mówię. Ja mam akurat dużą łatwość mówienia, moja żona też, więc my jakby... Ale to jest też to, że ja chcę wysłuchać. A wysłuchać to nie znaczy dokończyć za ciebie twoją wypowiedź, tak? To znaczy, bo my też często mówimy, a słucham cię i dokończam. A to chciałeś powiedzieć. Otóż nie, 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 ja nie chcę wiedzieć, co moim zdaniem ty chciałaś powiedzieć, tylko to, co ty chciałaś powiedzieć rzeczywiście. I rozmowa niekoniecznie znaczy, znowuż tak bywa w relacjach, w związkach, że któraś ze stron ma zawsze bardzo dużo dobrych rad. Ona wie, co należy zrobić. Otóż wysłuchanie bardzo często nie oznacza, że my załatwimy twoje sprawy. Człowiek musi sam dojść do tego, jak załatwić. Musimy sami do tego dojść. To może być kompromis, ale wcale nie musi być kompromis, bo może być też tak, że dochodzimy razem, no to też jest kompromis, że dochodzimy razem do wniosku, że jest... A jeżeli nie potrafimy się dogadać, no to po prostu nie podejmujemy na tym etapie decyzji, odkładamy to. Może być też tak, jak w pewnym starym, na starej anegdocie, jak to stare małżeństwo zostało zapytane, jak wy się tak dogadujecie po tych 50 latach. I mężczyzna mówi, bo myśmy na samym początku ustalili, że o naprawdę ważnych rzeczach decyduje ja, a o wszystkich innych moja żona. No i dziennikarz się pyta dalej, no dobrze, a jakie to są ważne sprawy, takie naprawdę ważne? On mówi, no, globalny pokój, ceny ropy naftowej, wojny, a te mniej ważne, wszystkie pozostałe. Więc możemy też tak ustalić, tak? Natomiast ważne, żebyśmy jednak też pamiętali, że pewne rzeczy się zmieniają i żebyśmy no, cały czas znajdowali ten czas. Ten czas jest kluczowy. On jest najtrudniejszy do znalezienia.
A jeżeli chodzi o te rozmowy, jeżeli mówimy o kościele, jeżeli mówimy o wierze, jeżeli mówimy o tym takich ważnych rzeczach jak ślub kościelny, jak chrzciny na przykład, prawda? No to ktoś powinien ustąpić, jeżeli jest taki dysonans, jeżeli ktoś jest taki praktykujący, a ktoś nie do końca wierzący albo w ogóle niewierzący, no to...
No i tu trzeba sobie uświadomić, co znaczy jedno i drugie dla jednej i drugiej osoby, tak? To znaczy z perspektywy katolika, bo to oczywiście w różnych wyznaniach chrześcijańskich będzie różnie. Baptyści będą się na to patrzeć, czy zielonoświątkowcy inaczej. Chrzest jest wprowadzeniem w przestrzeń wspólnoty, która jest dla mnie ważna i jest szczególnym nawiązaniem relacji z Panem Bogiem. Tak? To znaczy, to już nawet nie chodzi, bo w tej chwili Kościół nie mówi, że osoby nieochrzczone, czy dzieci nieochrzczone pójdą do Libusa, czy gdziekolwiek indziej, więc już nie jest kwestia lęku czy strachu, ale to jest kwestia wprowadzenia go w pewną przestrzeń. I teraz No i osoba niewierząca powinna zostać o tym poinformowana przez swoją osobę. Dlaczego dla mnie to jest ważne? Dlaczego ja bym tego chciał? Z drugiej strony warto też sobie powiedzieć zupełnie jasno, nie chodzi o chrzest dla samego chrztu. Znaczy, pamiętajmy, że kiedy Kościół katolicki chrzci niemowlęta, nie tylko katolicki, również prawosławny, również luterański, ale w Kościele katolickim mówi się jasno, my chrzcimy dziecko w wierze jego rodziców, to znaczy chrzcimy je, licząc na to, że rodzice będą chcieli przekazać tą wiarę. Więc znowuż, jeżeli chcemy zanieść dziecko do chrztu, i dla jednej ze stron to jest bardzo ważne, to ona powinna to ustalić z drugą stroną, czy my rzeczywiście chcemy to dziecko wychować w wierze. Bo oczywiście może być tak, że jeden z rodziców jest wierzący, a drugi nie. Natomiast i to dziecko może być wychowane tak lub inaczej.
No właśnie, jak do tego dojść, jak będzie wychowywane?
Ale no, znowuż nie ma innej drogi niż rozmowa, tak? Natomiast trudno sobie wyobrazić, żeby rodzice wychowywali równocześnie w dwóch różnych kierunkach. To znaczy, żeby jedno podważało autorytet drugiego przy dziecku. W takim znaczeniu, mówimy wszystkim o małych dzieciach, bo przy starszych to oczywiście te rozmowy będą. Dzieci będą podważać autorytet rodziców. To jest coś naturalnego. Chodzi mi raczej o to, że no nie może być tak, znaczy wszystko może być, no, tak też bywa, ale chyba nie jest dobrze ani dla dzieci, ani dla małżeństwa, kiedy, nie wiem, na przykład mama mówi do syna, idziemy do kościoła, bo jesteś ochrzczony, chcemy, żebyś poszedł w niedzielę do kościoła. Ojciec mówi, nie idź z tą dewotką, obejrzyjmy jakiś fajny film. Nie? No. Albo z drugiej strony, kiedy ojciec mówi, chodź, pójdziemy... albo matka, wszystko jedno, nie wiem, na narty, albo na łódki teraz, bardziej łódki niż narty w tej pogodzie. A matka mówi, nie, to z tym bezbożnikiem nie idziemy do kościoła. Chodzi mi raczej o tego typu rzeczy. I oczywiście będą się pojawiać kolejne pytania, tak? Dlatego, że przyjdzie taki moment, może przyjść, że dziecko powie, bo to jest jeszcze jeden element, mówimy o relacji rodzice, ale też między mąż, żona, partner, partnerka między sobą, ale jest relacja... rodzice, dzieci. Przyjdzie moment, kiedy dziecko powie, ja już nie chcę, albo ja jeszcze nie chcę, albo jeszcze nie jestem gotowy. I teraz znowu rodzice muszą ze sobą porozmawiać o tym, czy to oznacza, że jedno z nich wygrało i teraz może już realizować inną opcję, czy też to oznacza, że dziecko przechodzi naturalny proces zrywania więzi z rodzicami i kształtowania swoich poglądów, na które rodzice oczywiście mają jakiś wpływ, ale dalece niedecydujący, więc nie ma innej drogi niż rozmawianie ze sobą i nie ma innej drogi niż powiedzenia wprost, dlaczego to jest dla mnie ważne. Dlaczego ważne jest dla mnie, żeby dziecko ochrzcić? Albo ktoś inny musi powiedzieć, dlaczego ważne jest dla mnie, żeby nie ochrzcić. Może być też tak, i z mojej perspektywy istotne jest, żeby w tym myśleniu nie kierować się intencjami rodziny. To znaczy tak naprawdę z perspektywy religijnej głęboko nie ma znaczenia, co na ten temat pomyśli babcia, dziadek, wujek i ciocia. No nie chrzcimy dziecka dlatego, że coś ludzie powiedzą. Bo to z perspektywy...
Czyli nie powinniśmy tak
nie
robić.
Nie powinniśmy tak robić, oczywiście w tym znaczeniu. To nie jest, znaczy nie po to chrzcimy dziecko, żeby ludzie nie gadali. Tylko jakby powód religijny jest zupełnie inny. Jeśli nie jesteśmy przekonani, jeśli nie mamy pewności, jeśli robimy to tylko ze względu na rodzinę, to z pewnością nie wychowamy dziecka w wierze. Znaczy, to jest dość oczywiste. I na to dochodzi jeszcze jeden problem, pamiętajmy, bo możemy mieć, mówimy, to jest mąż niewierzący, na przykład żona wierząca, albo odwrotnie. No dobrze, ale możemy mieć sytuację, kiedy oni obydwoje są niewierzący, ale dziecko jeździ do dziadków. I dziadkowie są wierzący. No i teraz... I oni chcą przekazać tą wiarę. Albo może być jeszcze odwrotnie, bo pamiętajmy, żyjemy w bardzo skomplikowanym społeczeństwie, że rodzice są wierzący,
A dziadkowie nie bardzo,
są tak. niewierzący, a dzieci do nich jeżdżą i bardzo dobrze, że jeżdżą, fantastycznie, że się z nimi spotykają. I teraz pytanie, czy my możemy poprosić dziadków, i ja nie mam na nie dobrej odpowiedzi, słuchajcie, wiemy, że wy jesteście niewierzący, ale nasze dzieci chodzą co niedzielę do kościoła, czy moglibyście z nimi pójść? To wcale nie jest prosta odpowiedź.
Tak, ale trzeba się umieć po prostu porozumieć, czyli trzeba rozmawiać. Jestem ciekaw, czy... Jeśli chodzi o te wszystkie wątki, o których mówiłeś, to czy możemy to umieścić jakoś w kontekście miasto-wieś, duże miasta, małe miasta, wieś? Czy na przykład w wielkich miastach to jest mniej skomplikowane, a na wsi bardziej skomplikowane, a może odwrotnie?
Znaczy właśnie. My w ogóle musimy sobie powiedzieć, że nie ma już jednej Polski w tym znaczeniu. Mm-hmm. Tak jak się pojedzie w ogóle nie tylko do miasta, również na wieś, na Pomorze Zachodnie, diecezja, archidiecezja szczecińsko-kamieńska. Tam poziom praktyk jest dużo niższy niż porównywalny z Warszawą, z dużym miastem. Mówimy też o wsi, nie tylko o tych większych miastach na tym terenie. No jak pojedziemy do Rzeszowa, który jest porównywalnym miastem ze Szczecinem, troszeczkę chyba mniejszym, ale to już, ale porównywalnym, jeśli chodzi o skalę, tak, to tam poziom praktyk jest dużo wyższy. Natomiast oczywiście możemy to różnicować, tak? Dlatego że no w ogóle różnicujemy model życia, tak? To znaczy w mniejszych miejscowościach, gdzie wszyscy się znają, ten wymiar, co ludzie powiedzą,
ma większe znaczenie.
Ma o wiele większe znaczenie. Co więcej, z rozmaitych badań nad młodzieżą, statystyk wynika, że on ma znaczenie także dla nich. To znaczy młodzi ludzie w miejscowościach, gdzie większość ludzi praktykuje, praktykują również, bo co ludzie powiedzą. Ale kiedy wyjeżdżają z tych swoich miejscowości, na przykład przyjeżdżają do Warszawy na studia, raczej na studia albo do pracy, do Warszawy, do Wrocławia, do Gdańska, nie wiem, do Łodzi, to nagle się okazuje, że oni przestają praktykować. Jak wracają na święta, na wakacje, znowu praktykują. I teraz dlaczego tak jest? To jest naturalne, no powiedziałbym taki, nie chcę brzydko tego nazwać, taki konformizm społeczny. Tak? Znaczy jak wszyscy praktykują, to my też praktykujemy. Z drugiej strony to też już działa. W młodych bardzo grupach rówieśniczych w dużych miastach to często przyznanie się do tego, że ja praktykuję, jest takim wyzwaniem. To znaczy łatwiej jest nie powiedzieć niż powiedzieć, bo czasem jest się już w mniejszości. Mnie opowiadał pewien duszpasterz akademicki taką historię sprzed kilku lat, jak to do niego, do duszpasterstwa trafiły trzy dziewczyny. I on opowiadał swoją historię, że przyjechały z różnych miejsc, wynajęły razem mieszkanie i codziennie, znaczy nie codziennie, w każdą niedzielę wieczorem mówiły sobie, o idę na imprezę, idę tu, idę tam. Aż w końcu się wszystkie trzy spotkały na tej samej mszy świętej. I okazało się, że się wstydziły przyznać. Tak? I teraz, no cóż, to może się wydawać komuś absurdalne, ale są już takie miejsca w Polsce, gdzie raczej standardem jest przynajmniej niepraktykowanie. Większość tych ludzi powie, że jesteśmy wierzący oczywiście, ale niepraktykowanie i takie pokolenia, może nawet niekoniecznie miejsca. Miejsca i pokolenia, grupy wiekowe. Więc oczywiście jest ta różnica. Ta różnica jest też na mapie i doskonale widzimy południowa Polska, szczególnie Podkarpacie. Podlasie jest dużo bardziej religijne, praktykujące niż północ Polski. Mniejsze miejscowości niż miejscowości większe. Z drugiej strony można powiedzieć w ten sposób, i to często mówią duszpasterze, którzy na przykład byli najpierw proboszczami na wsi, a potem w mieście, mówią, to prawda, a z drugiej strony często bywa tak, że religijność tych, którzy są w miastach, ona jest mniej liczna, za to głębsza. Chociaż znowu to wcale nie oznacza, że na wsiach nie ma ludzi głęboko wierzących. Więc bardzo trudno jest opisać jedną taką mapę religijną, natomiast z pewnością dużo więcej wolności, także wolności takiego sumienia jest w dużym mieście, gdzie mnie nikt nie zna. Ja akurat jestem z Warszawy, no i w moim 15-piętrowym bloku na każdym piętrze było 20 mieszkań, osiedle za Żelazną Bramą słynne, tam były nawet takie bloki, gdzie było więcej niż 20 mieszkań, więc myśmy się nawet w bloku nie znali. Znaczy, to, czy ktoś chodzi do kościoła w niedzielę, oczywiście, czy nie, było kompletnie rzeczą nieznaną. Nie było żadnego nacisku. Jak ktoś mieszka w miejscowości, gdzie pół życia toczy się wokół kościoła, to natychmiast się widzi. I ksiądz też wie, kto nie przyszedł, kto przyszedł i może to niedobrze, ale może to wykorzystać.
No i co? No i taki partner dobrze, żeby na samym początku powiedział, że jest wierzący. Ja przytoczę taką, ty znasz tę historię. Zostałam zaproszona na randkę. Byliśmy na kolacji. No i na obiedzie w zasadzie, na obiedzie, nie na kolacji, na obiedzie. I potem poszliśmy do kościoła. Znaczy ten mężczyzna mnie zaprosił do kościoła, do świątyni opatrzności, mówiąc, że chce zobaczyć, jak wygląda świątynia opatrzności, bo on nie był z Warszawy. Ja mówię, no dobrze, no to ci pokażę tę świątynię opatrzności. Weszliśmy, akurat była msza, mówi, to zostajmy na tej mszy. Zostaliśmy na tej mszy i wyszliśmy i on mówi, to jest cudowne, że byliśmy razem na tej mszy. To była wspaniała randka, to było cudowne spotkanie.
Dlatego, że nie, cudownej, że w tej świątyni wyjątkowej?
Nie, że byliśmy na mszy, że przez przypadek trafiliśmy razem.
No wiesz, randka na mszy to jest coś wyjątkowego.
No tak, ale znaczy, mnie to jakoś wystraszyło. I ja też jestem osobą wierzącą, ale mnie to wystraszyło, że jest to takie już totalne zdewocenie. Jakoś tak to odebrałam.
Że może za bardzo nachalne.
A ja tak sobie
sensie
myślę, że może on po prostu chciał sprawdzić, czy ja jestem osobą wierzącą, że może chciał, żebyśmy jakiś temat zapoczątkowali. Ja też wydawało mi się, że to za szybko. No pierwsza randka i od razu tego typu historia.
Znaczy, ja nie wiem, każdy ma swoją drogę jakąś, tak? To znaczy znam ludzi, którzy zaczynają od tego rozmowy, znam takich, którzy nie zaczynają. No, generalnie na pierwszej randce to się rozmawia o różnych innych rzeczach. Ja mam w tej sprawie nieduże doświadczenie, bo ja swoją żonę poznałem akurat na europejskim spotkaniu młodych w Wiedniu i miałem wtedy 18 lat, ona miała 16.
I rozmawialiście o sprawach religijnych.
Rozmawialiśmy jak to 18 i 16-latka. 18-latek i 16-latka o wszystkich innych tematach, o religijnych nie szczególnie. Natomiast obydwoje wiedzieliśmy, że jesteśmy jakoś z religijnych rodzin, ale to też nie jest tak, że zawsze byliśmy tak samo religijni. Natomiast z pewnością nie należy tego ukrywać. Tak? To znaczy, nie mówię, że od razu na pierwszej randce trzeba wywalić zestaw poglądów moich.
Jestem wierzący i chciałbym, żebyś o tym wiedziała.
I jeszcze jak masz się chodzić ubrana i tak dalej. Natomiast z pewnością, kiedy ta relacja staje się poważniejsza, kiedy ona przechodzi jakieś etapy, no to no, trzeba ze sobą rozmawiać też o tym, co jest dla mnie ważne. Mhm. Tak? To znaczy, szczególnie, że mam wrażenie, że te tematy się siłą rzeczy pojawiają. Tak. To znaczy, bo mamy inne podejście do pewnych kwestii, bo nie wiem, niedziela jest dla nas troszeczkę innym dniem na przykład, bo długi weekend, teraz całkiem niedawno mieliśmy długi weekend związany z 15 sierpnia, to dla człowieka wierzącego nie jest tylko długi weekend, ale również 15 sierpnia i uroczystość wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i wszystkie te rzeczy jakoś będą wychodzić, jeśli będziemy wobec siebie szczerzy. Ja namawiam do tego, żeby być szczerym i żeby rozmawiać i żeby odpowiadać na te pytania. Z drugiej strony też wydaje mi się, że warto, żebyśmy byli szczerzy, ale w takim znaczeniu otwarci. To znaczy, żebyśmy wyjaśnili, dlaczego dla mnie to jest ważne. Znaczy, powiedzenie, jestem katolikiem, to dla mnie ważne, to jest żadna odpowiedź. Znaczy, to jest pewien model, taki powiedziałbym, werbalnej przemocy. Bo to jest dla mnie ważne, bo tak. No nie bo tak, tylko powiedz dlaczego. Co takiego jest? To mi się wydaje też ciekawe. Dlaczego jesteś wierzący? No to ty mi powiedz, dlaczego jesteś niewierzący albo niewierzący. Wszystko jedno. Opowiedzmy sobie to, dlaczego patrzymy się na świat inaczej. Bo może się okazać, i to też jest ważne, że gdzieś albo u podstaw naszego myślenia leżą bardzo podobne rzeczy i wtedy będziemy z siebie blisko, albo że u podstaw naszego doświadczenia, naszego życia leży coś dużo głębiej odmiennego, co może, choć nie musi, utrudnić nam funkcjonowanie w przyszłości. My może mamy tak diametralnie odmienne doświadczenia, na przykład rodzinne albo życiowe. To nie znaczy, że nie możemy być razem, ale że będziemy musieli także je jakoś przerobić w tej relacji. A religijność bądź jej brak jest tylko skutkiem tego, co nam się w życiu przytrafiło, co się wydarzyło. Ktoś może być agresywnie religijny albo agresywnie niereligijny, bo w jego życiu rodzinnym albo w jego doświadczeniu wydarzyło się coś, co go takim uczyniło. I teraz oczywiście to nie jest czas na pierwszej randce. Jak ktoś na pierwszej randce o tym opowiada, to jest, powiedziałbym, ryzykantem. Ale na pewno przed momentem takich bardziej świadomych decyzji, małżeństwa, zamieszkania razem, warto, żebyśmy sobie o tym opowiedzieli, tak?
Ale chyba w momencie, kiedy zaczynamy mieć tę świadomość i też nie wiem, czy jest moda na wychodzenie z religii, że stajemy się niewierzący, że dzieci nie chrzcimy, ogłaszamy to osoby publiczne, coraz częściej o tym mówią, to też osoby wierzące coraz większą uwagę przykładają, żeby związać się z partnerem, który jest wierzący. Ostatnio rozmowę miałam z moją koleżanką i mówi, że poznała takiego mężczyznę przez portal jakiś randkowy i on miał napisane, że jest osobą głęboko wierzącą. Ja mówię, o i co ty na to? No i dla mnie to jest cholernie ważne. Dla mnie to jest bardzo ważna informacja i super, bo ja też jestem bardzo wierząca.
To już jest jakieś ułatwienie dla niej, bo ma już selekcję pierwszą. Tak. Prawda? Na tym portalu randkowym.
Ale to też związane jest z tym, że zaczynamy być coraz bardziej plemienni, tak? To znaczy, to też mówimy o poglądach politycznych i tak dalej. To się wszystko zaczyna wiązać. I teraz tak, drogi są bardzo różne. Ja mam wrażenie, że jak się wiążą ze sobą ludzie bardzo młodzi, to jest akurat moje doświadczenie, ale nie tylko moje, pewnie jest i jakaś grupa ludzi, którzy mają podobne, to jest mniej ważne. To się staje ważne później. Natomiast kiedy szukamy partnera czy partnerki, albo po prostu go znajdujemy w pracy czy gdzie indziej, to się staje istotne później. Dopiero po jakimś czasie. Najpierw zaczynamy się poznawać, a potem zadajemy sobie to pytanie. Natomiast kiedy rzeczywiście zaczynamy szukać, to jest też częsta metoda. Ja mam znajomych, którzy tak właśnie się poznali. Przez portale randkowe, czy przez jakieś rozmaite teraz formy takich szybkich spotkań, takich randek przychodni, to wtedy już poglądy są na pierwszym miejscu. No bo sprawdzamy, wierzący, niewierzący, taki czy taki. Czy to jest ważne? No jest ważne. Natomiast to też nie jest coś, co określa całkowicie tą relację. Rzeczywiście jest tak, że Tylko my jeszcze nie jesteśmy na tym etapie. Nie wiem, jak się jedzie do Libanu, no to oczywiście tam jest kluczowe, czy ktoś jest chrześcijaninem, czy ktoś jest wyznawcą islamu. No, no tam bez odpowiedzi na to pytanie w ogóle nie ma nic i małżeństwa mieszane się zdarzają. No ale tam była wojna domowa. U nas na szczęście wojny domowej nie było, więc ostrożnie. Ale no, jak mówię, to nie jest rzecz kompletnie bez znaczenia. To znaczy ona będzie miała znaczenie w naszym dalszym kształtowaniu życia.
Ale czy jest moda też na to, że jesteśmy niewierzący? Bo to, co też powiedziałeś, że te trzy dziewczyny, które
wstydziły się powiedzieć,
że idą na mszę, a wymyślały różne historie. No potem się spotkały
gdzie? To znaczy, ja oczywiście mogę powiedzieć historię z innych miejscowości, gdzie chłopcy szli na piwo, ale potem się pytali kolegów, którzy byli na mszy świętej, żeby im powiedzieli, co było, żeby mogli rodzicom powiedzieć. Więc konformizm grupowy działa w różne strony, o tak bym powiedział. To znaczy tam, gdzie jest jakaś większość, to ona często, nawet nieświadomie, to nie jest tak, że to jest taki przymus, że ludzie chcą zmusić. Nie, no po prostu tak to działa. Jak wszyscy chodzą, to lepiej jest chodzić, bo po co mają oceniać inaczej. Jak większość nie chodzi, rówieśników, to czasem bezpiecznie jest nie chodzić. Czy jest moda na niewiarę? Bez wątpienia jest tak, że widzimy w krajach europejskich i już nawet w Stanach Zjednoczonych tam było inaczej. To było trochę inaczej, ale w tej chwili też te procesy laicyzacyjne przyspieszyły. Widzimy taki trend laicyzacyjny. On ma wiele powodów. Znaczy, najpierw to jest odchodzenie od instytucji, która denerwuje złości, ma swoje za uszami, więc rezygnujemy z instytucji. Kłopot polega na tym, że człowiek trochę tak jest urządzony, że bez instytucji trudno mu przekazywać, dziedziczyć wiarę. Znaczy jak znika instytucja, to dość szybko znika też taka instytucjonalna religijność. Zostaje taka ogólna duchowość. Czy to jest coś złego? Nie. Tylko takiej ogólnej duchowości dość trudno się ją przekazuje, bo duchowość potrzebuje też konkretu, zakorzenienia, nie tylko w instytucji, ale też w tym na przykład, że są jakieś gesty, są jakieś zwyczaje, są jakieś obrządki, przez które ja się swojej religijności uczę. Tak, znaczy, że wyrażam ją przez nią. Jeśli one znikają, rozkładają się, to oczywiście nie jest tak, że człowiek musi być koniecznie niewierzący. Ale szczególnie przekazanie tej duchowości jest jednak trudniejsze, tak? To znaczy, bo tego czegoś potrzebujemy. I Polska weszła dokładnie w ten sam proces. Co więcej, on jest z polskiej perspektywy jeszcze ciekawszy, bo dużo szybciej dotyka kobiet niż mężczyzn. To znaczy, młode kobiety laicyzują się o wiele szybciej niż młodzi mężczyźni. A w Polsce religijność dziedziczy się, można powiedzieć, po linii matki. To znaczy, to matki były tymi, które przekazywały wiarę. Jeśli są takie badania bardzo, no, dość oczywiste, CBOS-u, które mówią dla 49 albo 50% młodych kobiet uczestniczyło w czarnych marszach, które miały także ten komponent antyklerykalny. On nie był jedynym, być może nawet nie dominującym, ale był. No to oznacza, że dla tego pokolenia młodych kobiet to jest doświadczenie pokoleniowe. I duża część z nich, nie wszystkie, bo przecież uczestniczki czarnych protestów i czarnych marszów, niektóre były wierzące, ale dla pewnej grupy z nich no to jest taki moment, w którym one mniej lub bardziej świadomie zerwały z Kościołem. I teraz co to oznacza z perspektywy religijności, wiary Kościoła, instytucji kościelnych? No to oznacza nie mniej, nie więcej, że te osoby, które zazwyczaj przekazywały wiarę swoim dzieciom, są niewierzące. My nie mamy w naszej kulturze polskiej takiego nurtu, w którym to ojcowie przekazują wiarę. Możemy sięgnąć niedaleko. Serbo-Łużyczanie, niewielka wspólnota w Niemczech, słowiańska, kurcząca się, jak oni sami mówią czasem, jak grudka lodu na słońcu. Ale tam jest ileś takich elementów, w których to mężczyzna przekazuje wiarę. Są takie pielgrzymki na koniach. I każdy mężczyzna bierze swojego syna. Kiedy syn dorasta, on go bierze na tym koniem i jadą na tę pielgrzymkę. Można powiedzieć, że jest tylko ludowa tradycja. Tak, ale ona wprowadza ojca w to dziedziczenie. W Polsce nie mamy takich tradycji. Nie wiem, judaizm w ogóle, kobiety obowiązków religijnych mają zakazy, ale obowiązków tak wielu nie mają. To mężczyzna musi iść do synagogi. Kobieta może, w ortodoksyjnym judaizmie, bo są oczywiście inne. Więc to ojciec prowadzi dzieci do synagogi. W Polsce tego wszystkiego nie ma. W związku z tym, no jak się przerywa, jak się laicyzują szybciej kobiety, to będzie szybciej następować laicyzacja. Natomiast gdzie jest jaka moda, to wszystko zależy od miejsca i od tego, gdzie się ucho przyłoży. Polska jest już, wbrew temu, co się wydaje, bardzo różnorodnym miejscem i są miejsca, gdzie oczywiście lepiej być praktykującym, to niekoniecznie znaczy wierzącym. I są miejsca, gdzie lepiej być niepraktykującym, co niekoniecznie oznacza niewierzącym. Znowu, że to jest bardziej skomplikowana historia.
Tak, wczoraj odwiedziłem takie małe miasto na Lubelszczyźnie i trochę tam rozmawiałem z tymi osobami i trochę poruszyliśmy ten wątek kościelny. Teraz tak, kiedy o tym mówisz, to sobie wyobrażam tę miejscowość i to, jak oni tam chodzą do kościoła i jak to tam wygląda. I to tak jest dla mnie taką ilustracją tego, o czym mówiłeś przed chwilą. Ale a propos danych teraz, interesuje mnie jedna sprawa, mianowicie taka. Czy są jakieś dane dotyczące tego, że tam, gdzie jest religia, wiara w związku, w małżeństwie, to ten związek, to małżeństwo jest bardziej trwałe? Czy można o czymś takim mówić?
To jest bardzo ciekawe pytanie. Ja od razu powiem, że ja takich badań nie widziałem. To znaczy mówi się o tym, że tam, gdzie jest szczerze przeżywana religijność i takie badania widziałem, to jest niższy odsetek rozwodów. Mhm. Ale to nie są dane, powiedziałbym, zastraszająco różne. To znaczy to nie jest tak, że ludzie wierzący się nie rozwodzą. Były kiedyś takie szeroko cytowane badania, nawet kiedyś na plakaty trafiły, że jak małżeństwo się codziennie modli razem, to się nigdy nie rozwodzi. To są badania fejkowe, ich nigdy nie przeprowadzono. Odesłania do tego tekstu prowadzą donikąd. Natomiast oczywiście nie rozwodzą się, czy lepiej funkcjonują małżeństwa, które ze sobą rozmawiają, które poważnie traktują swoje poglądy i które poznają siebie, to znaczy najpierw siebie samego, a potem tą drugą stronę. Natomiast to niestety z perspektywy Kościoła nie jest tak, że wiara nas chroni przed kryzysami, że wiara sprawia, że my nie będziemy przechodzić kryzysów, że wiara sprawia, że nie będziemy grzeszyć, czy że na przykład nie będzie zła w naszych związkach. To znaczy bywało też tak w historii, że religijność była wręcz gwarantem możliwości pewnych złych rzeczy, tak? To znaczy, bo przemoc była usprawiedliwiana przez całe pokolenia. To się już zmieniło, ale wielu spowiedników mówiło o tak zwanym obowiązku małżeńskim, który w gruncie rzeczy oznaczał prawo mężczyzny do tego, żeby wyegzekwować od żony akt seksualny, co współcześnie nazywamy gwałtem po prostu. Mm. To znaczy, no, to jest po prostu gwałt małżeński. Więc to nigdy nie jest tak, że pewne zjawiska mają tylko pozytywny wymiar. Ja bym bardzo chciał jako katolik powiedzieć, jak zostaniecie katolikami i będzie się codziennie modlić, to się nigdy nie rozwiecie. To jest nieprawda. Znaczy, ja znam bardzo wiele małżeństw, wierzących małżeństw, praktykujących małżeństw, które się rozpadły. Znam wiele zła, które się działo pod płaszczykiem religii, bo na przykład mężczyzna egzekwował swoje prawa. Ja nawet nie mówię o seksualności, mówię o różnych innych elementach, powołując się na autorytet Pisma Świętego. To jest nieprawda, ale tak robił. Więc natomiast z pewnością, jeśli małżonkowie się znają, przyjaźnią, jeśli się wspólnie modlą, to na pewno im to nie zaszkodzi. To znaczy to na wielu kwestiach może pomóc. Dlaczego? No choćby dlatego, że takie stare ćwiczenia duchowe bardzo mogą pomagać w życiu małżeńskim. Ja powiem o jednym. Święty Ignacy Loyola mówił o rachunku sumienia. W naszym myśleniu rachunek sumienia to jest, że siadamy wieczorem i myślałem się, co ja tam zwaliłem, co zepsułem znowu, jakie to beznadziejne rzeczy zrobiłem. Ale Ignacy mówi, nie, zaczynamy. Żeby mieć świadomość, co dzisiaj przeżyłem, to pierwsze pytanie brzmi, za co jestem wdzięczny Panu Bogu. I dopiero jak sobie uświadomię, co dobrego mnie spotkało, to mogę zadać pytanie, a w czym zawaliłem? Nie co zrobiłem złego, czyli nie w czym złamałem normę, tylko w czym nie dorosłem do relacji. I teraz to jest ćwiczenie duchowe oczywiście człowieka wierzącego, ale równie dobrze możemy jako małżeństwo usiąść, niezależnie od tego, czy obydwoje jesteśmy wierzący, czy jedno z nas jest niewierzące, czy obydwoje jesteśmy niewierzący, i zrobić sobie takie ćwiczenie psychiczne i powiedzieć sobie, za co dzisiaj jestem Tobie i światu wdzięczny. Jak sobie uświadomimy, że mnie się nic nie należy, to nie jest tak, że ja muszę dostać obiad, bo przychodzę do domu, albo mąż musi mnie zawieźć, albo żona musi mi coś zrobić. Tylko nie, to jest coś, co ja od niej otrzymałem. Przyjdę do domu dzisiaj, w związku z tym, że od rana byłem w pracy i na, no, nie mam pewności. Znaczy mam pewność, ale nie chcę tego powiedzieć jakoś. No, no pewnie będzie czekał na mnie obiad. I ja muszę być za to wdzięczny mojej żonie. I teraz znalezieniu sobie codziennie wieczorem, powiedzenie sobie, znajdę 5 rzeczy, za które jestem tobie wdzięczny i za które ci podziękuję.
To jest ćwiczenie.
Fantastyczne Paniało. Ćwiczenie, które można przeprowadzić, nawet jak się jest niewierzącym. Jak człowiek jest wierzący, to pomyśli jeszcze dziękuję za to tobie, ale dziękuję za to też Panu Bogu, bo Pan Bóg przez ciebie do mnie przyszedł, znaczy uśmiechnął się do mnie. Większość z nas, ogromna większość, nie ma doświadczeń mistycznych, że Pan Bóg do nas przemawia. No, ja nie mam. Ale kiedy moja żona się do mnie uśmiecha, kiedy widzę w jej oczach wybaczenie, kiedy widzę w jej oczach radość, no to powiem w ten sposób, no Pan Bóg do mnie w ten sposób mówi. Kiedy jej to mówię, no to w pewnym sensie mówię to też jemu. I teraz w tym znaczeniu warto jest, żebyśmy szukali takich elementów duchowości. Nawet jeżeli jedno jest wierzące, a drugie nie, to przecież jest w nas człowieczeństwo, jest w nas kultura, jest w nas cywilizacja, która nas łączy. To znaczy, to nie jest tak, że my nie mamy. I wiele z tych doświadczeń, wiele z tych mądrości, które przekazuje Kościół, mogą i powinny być przekazywane w inny trochę sposób. To znaczy, niekoniecznie w takim znaczeniu musicie to przyjąć. Tylko zobaczcie, to jest pewna propozycja. Warto z niej skorzystać, warto się jej przyjrzeć. A może warto ją zastosować w takim świeckim myśleniu. Świecki to nie znaczy od razu niedobry. Po prostu w takim bardziej psychologicznym myśleniu. Nie wiem, święty Ignacy mówi też, to jest bardzo dobra rada dla małżeństw, żeby on mówi o pocieszeniu i strapieniu. I mówi, jakie mamy. I że każdy z nas ma takie etapy, kiedy jest no, na takim napędzie. No, nie mówimy oczywiście o stanach chorobliwych, tylko jakby jest entuzjastyczny. A potem przychodzi taki moment, kiedy emocje nam opadają. I on mówi, nie bierzcie na siebie za dużo, jak jesteście na etapie pocieszenia. Pocieszenia. No. Można podejmować decyzje, ale nie bierzcie za dużo. Ale jak jesteście w etapie strapienia, to nie rezygnujcie. Tak? I można powiedzieć, bywa w naszych małżeństwach tak, że wydaje nam się, że już gorzej być, czy w relacjach już gorzej być nie może. Ja nie mówię o przemocy, żeby nie było wątpliwości, bo to sytuacje, kiedy po prostu trzeba zareagować. Ale mówię o takim stanie emocjonalnym. No już... Już gorzej być nie może. Nie podejmujmy wtedy decyzji, bo prawdopodobnie przyjdzie taki moment, jeśli będziemy nad tym pracować. Samo nic nie przychodzi. Ale możliwe, że przyjdzie taki moment, kiedy będzie lepiej, po prostu. I wtedy będziemy się znać. W zasadzie niepotrzebnie podejmowałem takie decyzje, bo akurat na to są badania. Pewien procent, wcale nie mały, mówi się 30-40, już dokładnie nie pamiętam. Ludzi, którzy się rozwiedli, potem mówią, że żałują, że się rozwiedli, że to wcale nie było dla nich takie oczywiste. Że być może za szybko podjęli tą decyzję. Dalece nie wszyscy tak mówią, oczywiście. Drogi są różne, ale niektórzy mówią, być może gdybyśmy trafili na kogoś, kto by nam powiedział, że te ciemne chmury, jeżeli będziemy nad nimi pracować, się rozwieją. Nie muszą, ale mogą. To być może udałoby się pewne rzeczy zachować.
Ja mam jeszcze 3 sprawy na pewno do poruszenia. I teraz...
Dobrze, to ja wyjdę.
Co ty masz?
Ja mam
w twojej
ze 4 sprawy do poruszenia. Tak? Tak, teraz ja
będę starał się mówić krócej.
Nie, wspaniale w ogóle.
Znaczy, może jeżeli o tych statystykach mówimy, to jeszcze to ja zacznę. Dobrze. A potem ty swoją sprawę poruszysz. Chyba, że to jest to samo. Czy w dzisiejszych czasach ślub kościelny jest dla nas ważniejszy niż cywilny i czy są jakieś dane mówiące, że jest więcej tych ślubów kościelnych, czy mniej niż na przykład 10, 15, 20?
Nie, no jest mniej ślubów w ogóle. Wszystkich małżeństw jest mniej i cywilnych, i kościelnych. Pamiętajmy, że według polskiego prawa nie można zawrzeć tylko ślubu kościelnego. Można, każdy ślub kościelny ma także znaczenie cywilne, tak? Nie tylko w kościele katolickim. Natomiast widzimy 2 zjawiska. Po pierwsze, przesuwa się wiek zawierania małżeństw i to jest bardzo widoczne. Zawieramy małżeństwa później. I po drugie, mniej z nas małżeństwa zawiera i to widzimy. Te statystyki są absolutnie nie anegdotyczne. To znaczy po prostu mniej ludzi zawiera małżeństwa. I teraz, no dla człowieka wierzącego oczywiście ślub kościelny jest ważniejszy niż ślub cywilny. Ja jeszcze brałem 2, bo pół roku po moim ślubie dopiero konkordat został podpisany i można było zawierać 1. Jeden traktowałem jako świecki obowiązek, bo był potrzebny do różnych rzeczy. Drugi traktowałem jako dla mnie ważniejszy, tak? No ale myśmy obydwoje byli wierzący, więc dla nas było to oczywiste. Rozumiem, że gdyby moja żona była niewierząca, to oba te śluby byłyby dla nas tak samo ważne, bo dla niej jeden byłby ważniejszy, a dla mnie drugi. Pamiętajmy też, że małżeństwa w kościele kościele udzielają sobie małżonkowie. Ksiądz jest tylko świadkiem. I teraz, więc to jest jakby zjawisko, które zachodzi. Co więcej, i to też myślę, że badań na to nie ma, ale przynajmniej w większych miastach, i to widzę choćby po kursach małżeńskich, w których sam uczestniczę, ale także po rozmowach z innymi prowadzącymi, no to z nich wynika, że ogromna większość z tych par, która przychodzi na kurs przedmałżeński, już de facto żyje jak małżeństwo. To znaczy, powiedzielibyśmy nawet nie cywilnie, bo nie mają cywilnego ślubu, ale po prostu
na kocią łapę,
żyją, ja nie lubię tego określenia, no po prostu żyją jak małżonkowie. Czasami parę lat mają, czasami dzieci nawet. I przychodzi taki moment, kiedy dorastają albo dochodzą do wniosku.
Są to ludzie wierzący, tak? Praktykujący.
Różnie z tym bywa. Różnie z tym bywa. Niektórzy na przykład odnajdują wiarę, inni dochodzą do wniosku, że teraz jest ten moment, jeszcze inni dochodzą do jakiegoś innego wniosku. Czasami to jest dziecko, które idzie do Komunii Świętej. No i warto uporządkować pewne relacje. Czasami to jest jakiś nacisk. Te historie są różne. Ja nie chcę teraz jakby, bo nie wszyscy chcą o nich opowiadać. Natomiast widzimy to doskonale. Tak, najpierw jest kupione mieszkanie, wzięty wspólny kredyt, który łączy czasem bardziej niż tak po ludzku, niż sakrament. A potem przychodzi moment, a może byśmy jednak zawarli małżeństwo. I teraz, więc te wszystkie zjawiska widać, one zachodzą. Też widzimy, o czym często papież Franciszek mówi, ale to też wychodzi z badań, że w tej chwili ludzie trudniej podejmują w ogóle decyzje na zawsze. Tak? To dotyczy nie tylko małżeństwa, ale również na przykład ślubów zakonnych, tak? czy kapłaństwa. Znaczy, trudniej nam jest z różnych powodów podjąć tę decyzję na zawsze. A na to się nakładają jeszcze dwa zjawiska socjologiczne czysto. Pierwszym jest taka, i o tym piszą też niewierzący autorzy znakomicie, albo przynajmniej niedeklarujący swojej religijności. Pierwszym jest taka romantyzacja miłości. To znaczy, myśmy się tyle naoglądali filmów, że szukamy tego wymarzonego. I nawet jak, czy wymarzony, wszystko jedno. I nawet jak już mamy kogoś, to sobie myślimy, no tak, ale czy gdzieś nie czeka lepszy?
No tak.
No a może czeka? No a jak czeka i się pomylę? No i w związku z tym czekamy. No, w końcu się zawsze ktoś tam pojawi. Nie wiem, czy lepszy, czy gorszy, bo to zostawmy. Czasem lepszy, czasem gorszy. Ale my będziemy w lepszym stanie psychicznym. I nie przychodzi ten moment, w którym chcemy podjąć tą decyzję. Decyzję, która no, jest świadomym zobowiązaniem się do pewnych rzeczy. Także do pewnej pracy. Ja nie chcę powiedzieć, że to jest ciężka praca, chociaż czasem bywa ciężka, ale też bywa bardzo radosna. I to widzimy akurat, to widać.
Ale to dlatego tych ślubów jest coraz mniej? Właśnie, że nie chcemy, że myślimy, że gdzieś tam czeka ktoś lepszy na nas?
Myślę, że powodów jest wiele. Po pierwsze, jesteśmy mniej religijni, więc rzadziej zawieramy związki kościelne. Mhm. Tak? Po drugie, mamy dużo większą świadomość wyboru. Po trzecie, nie ma żadnego nacisku społecznego na to, żebyśmy te małżeństwa zawierali. Tak? To znaczy, jeszcze jak ja byłem dwudziestolatkiem, no to generalnie moi rodzice, ja mówiłem, że poznałem moją żonę, jak ona miała 16 lat, ja miałem 18, tam się parę rzeczy po drodze wydarzyło, między innymi mama Małgosi zmarła, ona miała dużo młodszego brata, więc myślałem, ale w pewnym momencie moi rodzice mi powiedzieli, chłopie, no jesteś nią 5 lat, no to znaczy w ogóle, myśmy i tak już byli dogadani z Małgosią, kiedy się zaręczamy, ale mówią, no ile będziesz czekał? No bez jaj, no 5 lat? Aha. No, przechodzone narzeczeństwo wcale się dobrze nie kończy. W tej chwili rodzice mówią to dużo rzadziej i to ma swoje dobre i złe strony, żeby nie było wątpliwości. Znaczy ma dobre, bo to znaczy, że niekoniecznie wchodzą w butami w to, co wchodzić nie zawsze powinni, ale bywa też gorsze, dlatego że młody człowiek czasem potrzebuje takiego lekkiego popchnięcia, takiego powiedzenia wyprowadź się już, a może byście rozważyli to i tak dalej. Jest ten problem, że jest taka romantyzacja miłości i my często mylimy miłość z zakochaniem. To znaczy myślimy, że miłość to jest nieustający stan zakochania i jak przestajemy być zakochani, eksperci mówią, ja nim nie jestem, że ze 2 lata jesteśmy zakochani. To nie znaczy, że nie możemy być zakochani od nowa w tej samej osobie, ale że no, emocje tak pracują. To mówię, to już jest koniec. No niekoniecznie, to znaczy, bo może właśnie zacznie was łączyć teraz coś głębiej. Tak? Może się udało wam przez te 2 lata coś wypracować. I ostatecznie też istotnym elementem relacji jest przyjaźń, tak? To znaczy to coś, co jest na innym trochę poziomie. To nie znaczy, że nie ma też innych ważnych elementów, erotyki i tak dalej. Więc to wszystko sprawia, że nam jest po prostu trudniej.
Ale po co nam małżeństwo w dzisiejszych czasach w takim razie, no poza tymi formalnościami?
Znaczy, to ja odpowiem w ten sposób. Oczywiście to ja odpowiem jak człowiek religijny, tak? To znaczy dla mnie jako dla katolika małżeństwo jest obrazem czegoś bardzo fundamentalnego, tak? To znaczy specyfiki relacji Pana Boga do człowieka. I kiedy myślę o małżeństwie, to myślę, że jest ono obrazem więzi Boga z człowiekiem, czy przymierza Boga z człowiekiem. To znaczy, to jest takie powiedzenie tej drugiej osobie i jeśli trwamy razem, jest to też to świadectwo. Zobacz, istnieje możliwość miłości bezwarunkowej. Takiej miłości, która mimo trudności, mimo bólu, których sobie zadajemy, mimo cierpienia, podkreślam, zawsze nie mówię o przemocy, tak, ale o takich rzeczach bardziej przyziemnych. Ona trwa i Pan Bóg ciebie kocha tak samo, niezależnie od tego, co się wydarzy. I to jest pierwszy powód, bardzo religijny. Tak małżeństwo postrzegają katolicy, także spora część chrześcijan. Katolicy dają tego, dlatego ono jest nierozerwalne, dlatego nie ma rozwodów w kościele katolickim. Prawosławni powiedzą trochę co innego, ale to nie wiem, czy będzie o to pytanie, nie będę teraz tego rozwijał. Drugi powód jest taki, że i to akurat na to są badania, że to nie jest tak, że związki nieformalne, takie nazwijmy, one się koniecznie muszą rozpaść. Nie muszą, mogą trwać do końca, mogą być fantastycznymi parami, natomiast rozpadają się relatywnie nieco częściej niż małżeństwa. Dlaczego? Także dlatego, że nie ma całej tej papierologii, którą trzeba przejść, żeby się rozwieść, tak? I czasami człowiekowi się nie chce, czasami mu przechodzi i tak dalej. Poza tym ostatecznie no, obiecaliśmy sobie, ale nie ma też tego aktu takiego, który bywa ważny w życiu człowieka, żeby był ten akt, który mówi, no, pamiętam takich moich przyjaciół, którzy kiedyś mi powiedzieli, wiesz, już byliśmy na granicy rozwodu i mieliśmy naprawdę dobre powody, żeby to zrobić. I ta kobieta mówi, wiesz, ja wtedy powiedziałem do mojego męża, nie będę używał imion, oni wiedzą, o kim mówię, ale nie chcę, żeby inni wiedzieli. Powiedziałem mu, a pamiętasz, jak sobie obiecywaliśmy, że się nigdy nie rozstaniemy? Mówi, no pamiętam. No może spróbujemy jeszcze raz. Spróbowali, są małżeństwem, od tego momentu minęło 20 lat. Przeszli bardzo dużo, bardzo trudnych rzeczy. Nie mówię nawet o ich małżeństwie, mówię o ich życiu takim prywatnym. Więc z tej perspektywy to jest ważne. I jest drugi element. Mamy masę dzieci, które się wychowują w rozmaitych relacjach patchworkowych czy z samotnym rodzicem i absolutnie im nic im nie odbieram. Tak? Natomiast z perspektywy dziecka lepiej jest. Zazwyczaj jest lepiej. Mówię teraz ostrożnie, zazwyczaj jest lepiej, bo są sytuacje, kiedy lepiej jest, kiedy rodzice nie są razem. Tak też bywa. Ale lepiej jest, jak ono ma dwoje rodziców blisko siebie i przynajmniej zaprzyjaźnionych, jeśli nie kochających się. I z tej perspektywy to jest po prostu lepsze rozwiązanie. No i to jest już argument niereligijny. I znowuż można przytoczyć masę dowodów na to, że też inne rzeczy się liczą. To jest prawda. No i trzeci element, znowuż religijny, żeby wrócić do wymiaru religijnego. No jako człowiek wierzący głęboko wierzę, że Pan Bóg małżeństwo zaplanował jako swoją drogę dla człowieka, tak? I w związku z tym niektórych z nas tą drogą prowadzi. Po to nam małżeństwo. I dlatego ono jest. Dodajmy zresztą, że jest w zasadzie, bo teraz już nie chrześcijańsko, w każdej kulturze, jaką znamy, tak? To znaczy ono może być możliwość rozwodu, tak jest i w islamie, i w judaizmie, i w większości wyznań chrześcijańskich, albo nie, ale jest. Może być monogamiczne, tak jak w tradycji chrześcijańskiej, a może być poligamiczne, tak jak w tradycji islamskiej. Natomiast wszędzie jest, co więcej, nawet w tych tradycjach, gdzie ono jest poligamiczne, to wcale nie jest takie oczywiste, tak? Znaczy, że one są poligamiczne, te relacje i że też wcale nie są takie proste. Znaczy, to, tak wszyscy mi to tak opowiadają, że tak by chcieli w takiej relacji żyć. No, czy kobiety to zapewne by w ogóle nie chciały, to tak zakładam, że ogromna większość kobiet by nie chciała, ale i wielu mężczyzn jakby zobaczyło, jak to jest dramatycznie trudne, także dla dzieci, to wcale tak bardzo by tego nie chcieli. Tak? To znaczy, to wcale nie jest takie oczywiste. Chyba, żeby wyrośli z tej kultury, ale to zostawiam w tym momencie. Więc natomiast małżeństwo funkcjonuje. Gdzie byśmy się nie obejrzeli, ono jest.
Ale to chyba, tak powiedzieć, mój mąż, moja żona brzmi tak poważniej, prawda? No, ja też parę razy, jak miałam takie historie, że ktoś mnie starał się poderwać, w cudzysłowie, na ulicę i mówiłam, że mam partnera. A partnera to można odczepić. A jak zaczęłam mówić, że mam męża, To już mówię, a przepraszam bardzo. Naprawdę.
No bo to już poważniejsza sprawa. No.
Tak, że poważniejsza sprawa i rzeczywiście wiele razy zdarzyło mi się tak, że mężczyzna przeprosił, a przepraszam, nie spodziewałem się, jak masz męża, no to zostawiam cię w spokoju, prawda? A partnera to,
no to
tak
jest, a propos
można
tego,
go
o czym mówił
odkrepić.
Właśnie Tamar, że małżeństwo daje, no to jest takie głębsze, większe zobowiązanie, prawda? I trudniej zerwać takie, więc również jak rozumiem, z powodów takich czysto formalnych.
Czasem czysto formalnych.
Tak, tak, ale wiesz co, z takim szacunkiem nawet ja widziałam wtedy, że ci mężczyźni jakoś tak patrzą, a to przepraszam,
no, tak,
sorry,
tak,
jak masz męża, to
mąż,
ja się... Tak,
może, ale to jest oczywiście, to oczywiście działa w tym, bo to jest, no, to ja teraz powiem trochę jak adwokat, bo to jest trochę taki, powiedziałbym, za lekko zakamuflowany patriarchat. Aha, czyli ty już jesteś czyjąś
własnością,
masz już męża, nie będę mu wchodził w drogę, nie? I pytanie, czy się działa w drugą stronę, tak oczywiście. Znaczy, to może być też jakiś głębszy powód, ale może być też ten, jak się dobrze wymyśleć.
Ale no, zobacz, tak, to prawda. Tak jak mówiliśmy o przykazaniach 10, prawda? Że nie pożądaj żony bliźniego swego,
a nie ma
ani żadnej...
Tak, nie ma właśnie
czy,
przekazania.
Która jego
no tak,
jest,
bo pamiętajmy,
prawda?
To są przykazania i to jest tekst pisany w kulturze, w której kobieta była własnością, tak? Znaczy, bo tak to przykazanie w wersji biblijnej, to ono brzmi bardziej drastycznie. Nie pożądaj żony, wołu, domu, bliźniego swego. To znaczy, pamiętajmy, to jest kultura żydowska w tamtych czasach, ale nie tylko. Większość kultur takie było, głęboko patriarchalna, w której to mężczyzna jest właścicielem domu. Mamy w Starym Testamencie, w Pierwszym Testamencie, przepiękne teksty o żonach, a o mężu jakoś tak się nie pisze, że oddany mąż jest skarbem żony. W psalmach słyszymy, że synowie są bogactwem twojego rodu. W nowych tłumaczeniach już się pisze dzieci. Ale w oryginale to są synowie, bo syn był tym, kto po mnie dziedziczy, nie córka. Więc taka to była kultura, objawienie. Warto zawsze przypominać i nie dokonuje się w ten sposób. My nie wierzymy, jak wyznawcy islamu, że Pismo Święte spadło z nieba. Nie. Ono ma zawsze dwóch autorów. Jednym autorem jest Duch Święty, jak wierzymy, ale drugim jest autor, który to zapisał. I on posługiwał się swoimi kategoriami. On myślał jak człowiek swoich czasów. On myślał tak, jak myśleli ludzie wokół niego. Nawet jak wykraczał trochę do przodu. Nie wiem, Święty Paweł mówi, nie ma mężczyzny ani kobiety, nie ma Żyda ani Greka. No to radykalne. Ale potem mówi, a nie, nie, ale mąż jest głową żony. No bo on mówi tak, jak myślał jego czas. W jednej sprawie, no to będę chyba nie miał żony, więc jakby też nie. Akurat to jest wyjątek, bo pamiętajmy, poza nim to tylko Święty Jan nie miał żony. Pozostali apostołowie wszyscy mieli żony. Czasami je zostawiali, żeby chodzić z Jezusem. Nic zaskakującego, tak to wówczas wyglądało. No ale ten model kultury wyrasta z tamtych czasów i dlatego jest taki język. Jeżeli nazywamy Boga Ojcem, to jest oczywiście bardzo głęboko zakorzenione biblijnie i nikt się, no w tej chwili się już odważył, ale przez wieki nikt by nie powiedział, że Bóg jest matką. Ale jak przeczytamy proroków, na przykład Izajasza, to tam widzimy, że ten Bóg jest opisywany czasem bardzo kobiecymi, takimi matczynymi. Równie dobrze moglibyśmy o nim powiedzieć, że to jest Bóg matka. No tylko wtedy tam się od razu włącza cały mechanizm bogini i tak dalej. Więc zostajemy kulturowo przy tym określeniu Bóg Ojciec. Ale Bóg nie ma płci, pamiętajmy. No to jest duch. No, znaczy Jezus był mężczyzną, ale Bóg Ojciec nie ma płci i Duch Święty nie ma płci ostatecznie. Niektórzy nawet mówią, że jest bardziej kobiecy. Więc to są te rzeczy, o których warto pamiętać. Stąd taki, a nie inny wymiar Starego Testamentu, który bywa, nowy też bywa, bardzo patriarchalny. Taki powiedziałbym, no, kobiety no, mogą się poczuć dotknięte, jak to czytają. Właśnie bez tej perspektywy takiej biblijnej. To znaczy, że to jest, no, to jest historia opowiadana przez mężczyzn, dla mężczyzn. I to w kulturze, która jest zdominowana przez mężczyzn. I teraz, żeby odczytać to inaczej, to trzeba głębokiego wejścia w to i takiego geniuszu feministki mnie zjedzą za to. Takiego, bo to jest określenie Jana Pawła II, którego nie lubią czasem. Geniuszu kobiety. To znaczy trzeba od nowa sobie opowiedzieć tą historię. W Nowym Testamencie już jest lepiej, bo kto jest świadkiem zmartwychwstania? Najpierw kobiety. I to jest rewolucja. Dlaczego? Dlatego, że z perspektywy żydowskiego prawa zeznanie kobiety jest dużo mniej wartościowe niż zeznanie mężczyzny. Jakby apostołowie chcieli to wymyślić, to powinien pisać najpierw przyszedł Piotr z Janem, zobaczyli. A to, że jakaś Magdalena, Maria Magdalena zobaczyła, to kompletnie nie miało znaczenia. Więc to pokazuje, że ta rewolucja się dokonywała. Ona się też dokonywała przez wieki i cały czas się dokonuje.
No to już mamy jednoznaczne wyjaśnienie i wytłumaczenie, dlaczego nie ma przekazania i nie pożądaj męża swojego bliźniego.
Znaczy to można powiedzieć, jest dokładnie to samo przekazanie, działa no w dwie
tak,
strony.
Tak, a teraz będzie to pytanie, bo w trakcie poprzedniej odpowiedzi powiedzieli, że nie wiesz, czy będzie... Otóż miałem to zaplanowane, czy mieliśmy zaplanowane pytanie o rozwody. Już powiedziałeś, że nie ma rozwodów w Kościele katolickim, chociaż niektórzy mówią o rozwodach, że będą się starać o rozwód, ale z tego, co ja wiem, to nazywamy unieważnieniem, tak można powiedzieć?
Znaczy, dokładnie, precyzyjnie rzecz biorąc, mówimy o orzeczeniu nieważności. Aha. Dlaczego nie o unieważnieniu? Dlatego, że unieważnienie oznaczałoby, że coś było ważne, a Kościół katolicki to unieważnił. A Kościół mówi, nie, my orzekamy nieważność. Co to znaczy? To oznacza, że sąd biskupi, w tej chwili te procedury są trochę uproszczone, ale robi to cały czas sąd biskupi, sprawdza, czy zawarte przez nas małżeństwo w momencie, kiedy było zawierane, było ważne. Co to znaczy było ważne? Pamiętajmy, my sobie nawzajem udzielamy małżeństw. I teraz nieważność może być spowodowana i najczęściej jest spowodowana jakimś defektem woli, czyli tej decyzji, którą podejmujemy. I tych defektów może być bardzo wiele. Ktoś może być na przykład niezdolny do podjęcia takiej decyzji, bo jest osobą z jakąś formą na przykład niepełnosprawności intelektualnej albo z jakąś chorobą, zaburzeniem psychicznym, które uniemożliwia mu podjęcie świadomej decyzji. Może być tak, że tym powodem jest przymus. Jeśli ktoś mnie próbował zmusić do tego, żebym zawarł ślub, czy to byli rodzice, dziadkowie, partner, partnerka, ja nie byłem w pełni wolny, no to wtedy moje małżeństwo jest nieważne, bo ja nie byłem wolny. To nie była moja świadoma decyzja i moja wolna decyzja, tylko ktoś mnie okłamał. Jeśli jeden z małżonków odrzuca cele małżeństwa, to nie znaczy, że nie może ich zrealizować. To znaczy, że je odrzuca i na przykład mówi, nie chce mieć dzieci. No to jest powód, żeby orzec nieważność, bo on jakby kwestionuje cel, jeden z celów małżeństwa. Jeśli ktoś z góry zakłada, że i tak nie będę ci wierny, bo po co? No nie będziemy nic tam. No to jest dokładnie tak samo. Idąc dalej, tylko teraz jeżeli mówimy o dzieciach, jeśli ktoś zataił istotną informację, czyli na przykład ktoś wie, że nie może mieć dzieci, że jest osobą bezpłodną, wie o tym i to zatai, to jest przesłanka do orzeczenia nieważności. Jeśli o tym nie wie, to nie jest przesłanka. Bo nie mógł zataić, bo tego nie wiedział. I nie jest również przesłanką sama bezpłodność. To znaczy żadną przesłanką. To znaczy, jeśli wiedział i powiedział, i druga strona o tym wiedziała, to jest żadna przesłanka do orzeczenia nieważności. Kłamstwo jest taką przesłanką. Tak? Jeśli ktoś zataił swoją chorobę, na przykład jest alkoholikiem, nie pijącym przez jakiś czas, suchym alkoholikiem, ale jest.
I nie powiedział o tym,
to jest przesłanka. Tak? Jeśli ktoś... Nie wiem,
Ale to niewiele tak naprawdę jest tych możliwości.
Oj, nie, jest jeszcze jedna bardzo szeroka i to jest tak zwana niedojrzałość. Najczęściej orzeka się z powodu niedojrzałości. To znaczy, jeśli małżonkowie są, albo jeden z małżonków, na tyle niedojrzały, że nie jest w stanie podjąć świadomej decyzji o małżeństwie, to wtedy rzeczywiście... I to jest główny powód, dla którego obecnie orzeka się nieważność.
Orzeka się, to znaczy kto orzeka? Jak to wygląda w praktyce?
Znaczy idzie się do sądu biskupiego, jedna albo dwie strony. Sąd biskupi to sprawdza w pierwszej instancji. Ewentualnie kiedyś była druga instancja, jeśli były zgodne wyroki, to już było orzeczenie nieważności. Jeśli nie, to wtedy szło jeszcze do Roty Rzymskiej. W tej chwili to się w dwóch instancjach kończy. Nawet jest taka przyspieszona procedura dla niektórych, ale to powinien się powiedzieć prawnik, to znaczy w pewnych sytuacjach, jeśli to małżeństwo trwało bardzo krótko i tak dalej, to się orzeka nieważność bardzo szybko. W większości przypadków teraz to Sąd biskupi po prostu robi, jeśli ktoś ma poczucie, że chciałby, to najwygodniej jest poszukać, albo pójść do sądu biskupiego, albo poszukać prawnika, który się specjalizuje w obu tych sprawach i on powie, jakie dokumenty trzeba zabrać, co trzeba zrobić, jak to się zrobi. Rzeczywiście to są najczęściej sądy biskupie są zawalone takimi sprawami. Polska i Włochy są krajami i Stany Zjednoczone, gdzie się orzeka najwięcej nieważności małżeństwa. Dlaczego? To jest dość oczywiste, dlatego że dla tych trzech społeczeństw, ta kwestia jest najistotniejsza, tak? To znaczy, to jest istotne, żeby móc drugie małżeństwo zawrzeć z powrotem w kościele. Co więcej, według prawa kanonicznego taka osoba nie jest rozwodnikiem i jest z powrotem panną albo kawalerem. Są nawet mężczyźni, którzy po takim orzeczeniu nieważności zostali księżmi. I zaczęli żyć w celibacie. Nie ma ich w Polsce, z tego co wiem, ale w Stanach Zjednoczonych czytałem o takim człowieku. No oczywiście dzieci są dziećmi małżeńskimi. To jest skomplikowany prawny proces, ale dzieci są małżeńskimi, ponieważ w momencie, kiedy małżeństwo domniemywano, że trwało, no to one się pojawiły na świecie. Ale to też warto powiedzieć, bo my teraz mówimy, że orzeczenie nieważności jest jedyną drogą. Ale bywa tak, bo jeszcze są możliwości prawne. To znaczy na przykład, jeżeli ksiądz nie miał prawa świadkować przed takim małżeństwem, a to jest jakby inna historia. Ale to nie jest tak, że to jest jedyna droga. To znaczy, bo może być tak, ja mogłem być niedojrzały. Ja miałem 23,5-4 lata, jak powiem, ślub, moja żona miała 22-3. Ja byłem wtedy dojrzały, zakładam, że tak. Ale czy jakbym się uparł, to by mi powiedzieli, że nie, to nie wiem. Ale nawet jeśli byłem niedojrzały, to istnieje możliwość sanowania, uzdrowienia mojego aktu woli. Jeśli ja teraz jakby sobie uświadamiam, że już jestem dojrzały i chcę tego dalej, to jakby samą swoją wolą to uzdrawiam. I to jest Kościół katolicki. W Kościele prawosławnym to wygląda inaczej. Mówię o tych dwóch kościołach, bo w obu przypadkach jest sakrament małżeństwa. I prawosławni mówią, istnieje możliwość rozwodu. Wprawdzie drugie małżeństwo i trzecie małżeństwo jest zawierane w innym rycie. To znaczy jest taki ryt, bo normalnie w kościele prawosławnym no to jest koronacja, to jest bardzo radosna uroczystość. Drugie małżeństwo, szczególnie jeśli obydwoje są rozwodnikami, bo to jest jeszcze bardziej skomplikowane, ale również wdowcy tak mają. Nie dotyczy tylko osób rozwiedzionych. Jest już bez koronacji, jest takim trochę nabożeństwem żałobnym. No, święty Paweł mówi, no nie radzimy sobie, więc żeby nie pójść do piekła, to błogosławimy. Tak? Więc jest inny obrządek.
Aha.
Ale dlaczego taka możliwość jest, dlaczego ta różnica jest? Dlatego, że Kościół katolicki mówi materią małżeństwa, czyli materią zawarcia małżeństwa jest akt woli. Czyli mój akt woli, ja chcę ciebie, w tym przypadku Małgorzatę, wziąć za żonę, jest materią małżeństwa. I to jest akt wyrażony kiedyś. I to, że ja go zmienię, nie ma w tej chwili znaczenia. Ja już ten akt woli wyraziłem i nie można go zerwać. Prawosławni mówią, nie. Materią jest miłość. Jeśli miłość wygasła, no to Kościół może orzec, że to małżeństwo już nie istnieje. Jego już de facto nie ma, ale mimo to Kościół mówi, prawosławny, drugie małżeństwo będzie zawierane inaczej. To jest, ma też przyczyny historyczne. Otóż Cesarstwo Wschodnie, a tam rzymskie, tam kształtowało się prawosławie szczególnie mocno, w tym momencie postanowiło zdać na Kościół to, co zawsze było obowiązkiem państwa rzymskiego, czyli sprawy małżeńskie. Ale cesarz powiedział, kto był chrześcijaninem, ale wiecie, tu zawsze były rozwody. Prawo rzymskie zawsze je dopuszczało. Więc musicie je jakoś wprowadzić. I wprowadzono, na Zachodzie to się nie wydarzyło, a i w związku z tym Kościół katolicki mówi, nie ma rozwodów, jest orzeczenie nieważności. Kościoły protestanckie będą dopuszczać rozmaite formy rozwodów. I tyle można wyjaśnić w największym skrócie. O więcej trzeba by się zapytać prawnika kanonicznego, jak to dokładnie zrobić.
To zrobimy następnym razem, bardzo możliwe. Ja jeszcze mam takie pytanie dotyczące, powoli zmierzamy do końca, ale pytanie dotyczące tych nauk przedmałżeńskich, które też z żoną prowadzicie. O czym najczęściej się tam mówi? Co jest najważniejsze teraz w 2023?
Znaczy jest cały program, tak? To znaczy ten program, nie będę go streszczał. Ja mogę powiedzieć, o czym my mówimy. Co z naszej perspektywy jako ludzi wierzących, ale też no, mających jakie doświadczenie w małżeństwie jest istotne. Więc przede wszystkim mówimy tym młodym i niekoniecznie tak bardzo młodym ludziom, ale zazwyczaj jednak od nas młodszym trochę przynajmniej, że oni tu nie przyszli po kwit, tylko przyszli po to, żeby usłyszeć kilka pytań do nich. żeby warto, żeby sobie na nie odpowiedzieli. Kiedy mówimy, a mamy akurat spotkanie na temat płodności, czy otwarcia na życie, czy budowania rodziny także z dziećmi, to mówimy, spróbujcie sobie odpowiedzieć na pytanie. To może być pytanie, które wam się teraz wydaje absurdalne, ale spróbujcie sobie odpowiedzieć na pytanie, ile chcecie mieć dzieci? Każda z was ile chce mieć, bo może się okazać, że to nie jest doświadczenie typowe, ale że któryś z was jest na przykład z rodziny wielodzietnej i chciałby to powtórzyć. Albo nie jest z rodziny wielodzietnej, ale chciałby ten model zastosować, a drugie nie. To się może zmienić. Dziesiątki razy może się zmienić w czasie małżeństwa. Co więcej, może być też tak, że nie będziecie mogli mieć dzieci. To też jest droga, ale spróbujcie ze sobą o tym porozmawiać. Jak wyobrażacie sobie swoje przyszłe życie? Zadajcie sobie pytanie, a co jeśli nagle stracisz pracę? Czy ty, czy twoja narzeczona, partnerka, jak będziecie wtedy sobie to urządzać? A co jeśli się okaże, że jedno z waszych dzieci będzie osobą z niepełnosprawnością? Spróbujcie sobie o tym porozmawiać, zadać sobie te pytania. Zadać sobie pytanie, jak sobie wyobrażacie, jak w waszych domach przeżywano seksualność, tak? Bo my zawsze im powtarzamy, słuchajcie, życie małżeństwa chrześcijańskiego jest takim stołeczkiem opartym na trzech nóżkach. Jednym jest seksualność, drugim jest komunikacja, a trzecim jest modlitwa. I jak jeden z tych nóżek nie działa, to cały stolik się, czy stołeczek się trzęsie. Więc porozmawiajcie o tym, czy na przykład chcecie się razem modlić, a jak się będziecie razem modlić? A może się już razem modlicie? Nie wiem, ale spróbujcie. Czy w ogóle macie takie doświadczenie? My nie mieliśmy w domach doświadczenia. Moi rodzice się razem nie modlili. Byli osobami religijnymi, ale się nie modlili razem. Chodziliśmy do kościoła i moja żona bardzo podobnie. I myśmy długo też się nie modlili razem, bo nie umieliśmy. To się pojawiło dopiero dużo później, ale porozmawiajcie o tym, zadajcie sobie pytanie, a jakie macie doświadczenie seksualności z waszego domu? W takim znaczeniu, a jak do tego podchodzili wasi rodzice? Czy to był temat tabu w waszym domu, czy nie? Zadajcie sobie pytanie, no nie jesteśmy naiwni, jakie były wasze doświadczenia seksualne w waszym życiu dotychczasowym, bo one będą wpływać na wasze dalsze relacje. Nie musicie ze sobą szczegółowo omawiać swoich doświadczeń, ale zastanówcie się, czy to nie będzie wpływać jakoś. To nie znaczy, że macie ze sobą zrywać, ale przedyskutować. Zadajcie sobie pytanie, czy wasi rodzice umieli sobie i wam okazywać czułość i bliskość? Czy widzieliście, jak wasi rodzice się całują? Czy widzieliście, jak wasi rodzice się przytulają? Czy też to była sfera całkowitego tabu, w którym o tym się w ogóle nie mówiło, bo to wpłynie na wasze późniejsze relacje, bo wy będziecie czasem powtarzać pozytywnie albo negatywnie model, bo w momencie, jak będą nerwy, to będziecie uciekać w to, co znacie, czyli to, co wynieśliście z domu. Mówimy im również, że z naszej perspektywy, jako ludzi wierzących, religijność jest istotna, tak? To znaczy nie dlatego, że jest naszym obowiązkiem, tylko dlatego, że doświadczamy przez wiarę i przez Kościół czegoś, co jest dla nas czymś absolutnie fundamentalnym. Na przykład bezwarunkowego przebaczenia. Uczymy się tego przebaczenia. Uczymy się patrzenia na drugą osobę tak, jak głęboko wierzę, że patrzy się na nią Bóg. To znaczy bezwarunkową miłością. Jest ta piękna scena, jak Jezus spotyka się z Samarytanką. Trzeba sobie uświadomić, co to znaczy w tamtym czasie. Samarytanka to był ktoś absolutnie obcy religijnie, zdrajca religijny, i jeszcze przedstawiciel narodu, który był uważany za zdrajcę politycznego, bo wspierał kolejnych okupantów Żydów. Czyli, nie wiem, takie połączenie w Polsce Rosjanina, nie wiem z kim, no, ze Świadkiem Jehowy. No, przesadzam oczywiście, przepraszam, Świadków Jehowy, ale ktoś absolutnie obcy i wrogi. Jezus do niej przychodzi. I jeszcze kobieta. Więc on przychodzi do obcej kobiety, do przedstawicielki wrogiej religii i wrogiego narodu i mówi, daj mi się napić. I potem z nią rozmawia. Uczniowie przychodzą i są w szoku. Jeśli przyjmujemy, że Jezus jest Bogiem, no to zakładamy, że on wie, z kim rozmawia. Tak? No, wie, że jest Samarytanką, bo to wie na pewno. Ale też zna jej historię i on jej nie ocenia. Ona mówi, ja miałam pięciu, on mówi, idź i powiedz mężowi. Ona mówi, nie, no ja mam, miałam pięciu mężów, a teraz ten, czterech mężów, a ten, z którym jestem, nie jest moim mężem. I tam nie ma żadnej oceny, on po prostu z nią rozmawia. Patrzy się na nią bezwarunkowo. Inna scena, kiedy do Jezusa przyprowadzają kobietę złapaną na cudzołóstwie. Znowuż ten element, o którym powiedzieliście. Dlaczego ją? Gdzie jest ten facet? No przecież ona sama ze sobą nie cudzołożyła. No był jakiś facet, a jego nie przeprowadzają. No prawo było patriarchalne. Pokarano kobietę. I on, oni mówią, co byś z nią zrobił? Trzeba ją ukamieniować. On pisze palcem po ziemi. Tradycja mówi, czy komentatorzy mówią, wymienia ich grzech. Ale tego nie wiemy. Wiemy, że pisze ręką czy palcem po ziemi. I w pewnym momencie mówi do nich, kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci w nią kamieniem. A potem mówi do niej, nikt ciebie nie potępił i ja ciebie nie potępiam. I ci nie grzesz więcej. I tego spojrzenia, ja głęboko wierzę, i o tym mówimy, uczymy się, czytając o Chrystusie, modląc się, także patrując się w Jego oblicze, w ikonie czy w Najświętszym Sakramencie. I tego spojrzenia uczymy się w patrzeniu na siebie. I uczymy się tego, że jeśli mnie Pan Bóg mógł wybaczyć straszne rzeczy, które zrobiłem, to dlaczego ja mam nie wybaczyć komuś innemu? Jest taki fragment modlitwy Ojcze Nasz, który, jak się go dobrze przemyśli, to jest absolutnie fundamentalne.
Który fragment?
My mówimy i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy. Czyli mówimy do Boga, tak mi odpuszczaj winy, jak ja odpuszczam innym. A najtrudniej jest czasem odpuścić winy tym najbliższym. I ostatnia rzecz, o której zawsze mówimy, to jest mój ulubiony cytat ze świętego Pawła. Święty Paweł gdzieś napisał, gniewajcie się, nie był żonaty, ale jednak miał jakąś taką mądrość, że gniewajcie się, lecz nie grzeszcie, niech nad waszym gniewem nie zachodzi słońce. I dlaczego im to mówimy? Dlatego, że no, nasze doświadczenie jest takie, ja to zawsze opowiadam, moja żona się już złości. Kiedyś mieliśmy wtedy jeszcze czwórkę dzieci, najmłodsze było jeszcze karmione piersią, miał 7 miesięcy i moja żona trafiła do szpitala. No i w związku z tym musiałem ogarnąć czwórkę dzieci, jeszcze tego malca takiego, on był odstawiony od piersi, nie umiał stać smoka w ogóle, nie. Więc musiałem go czymś karmić. I uznałem, że ja wprawdzie widziałem, że moja żona po każdym posiłku dzieci sprząta, ale jak to facet, pomyślałem sobie, to jest kompletnie bez sensu. No po co, że one za chwilę przyjdą i zaświnią jeszcze raz. Ja wieczorem, a widziałem, że moja żona tak ściera, tak leciutko, przyjdę wieczorem i to sprzątnę, przynajmniej do rana będzie czysto. No ale okazało się oczywiście wieczorem, że te wszystkie jogurciki, to wszystko, jak próbuję zetrzeć wieczorem, to nie chodzi, trzeba nóż, pumeks i tak dalej. I dlaczego ja o tym opowiadam? Dlatego, że kiedy ze sobą się kłócimy, a to, że się kłócimy w małżeństwie, że mamy różne poglądy, że czasem mamy różne charaktery, że mówimy sobie czasem rzeczy niedobre, nie powinniśmy, ale mówimy, jest naturalne. Znaczy gorzej jak milczymy, niż jak się kłócimy. Tylko, że tylko ważne jest to, żebyśmy sobie dzisiaj przebaczyli. Dlaczego? Dlatego, że jeśli sobie dzisiaj przebaczymy, to my dzisiaj jeszcze ewentualnie pamiętamy, co sobie rzeczywiście powiedzieliśmy, a czego nie. Trzy dni później będziemy pamiętać wyłącznie to, że się pożarliśmy i że to jest, i że ta druga strona była dla mnie niesprawiedliwa. Co więcej, taka podstawowa zasada komunikacyjna brzmi, w komunikacji liczy się nie tylko to, co ja powiedziałem. Przynajmniej tak samo liczy się to, co ta druga osoba usłyszała. I przykład znowu, my zawsze się posługujemy swoimi przykładami, więc tutaj się też posłużę. Kiedyś przyszedłem do domu. Ja generalnie nie lubię zup. Uważam, że zupy poza flakami. Zupy to jest coś do picia. Jak chce się czegoś napić, to wolę kawę. I kiedyś przychodzę do domu i moja żona mówi, mam taką cudną zupę, to jest krem z dyni.
No tak.
Krem z dyni ma kolor i konsystencję, którą ja określam kolorem i konsystencją zawartości pieluchy niemowlaka. No ale wdzięczność, więc jem tą zupę, jem. I moja żona mówi do mnie, jak ci smakuje? I ja nie pomyślałem, mówię do niej, niezłe. No, z mojej perspektywy niezłe.
To jest dużo.
Znaczy, to jest dużo, to jest dobre nawet. Takie, no, nie najgorsze. Ale ona w ogóle nie słyszy. Nie. Słyszy złe. I potem miałem półgodzinny wykład, dlaczego mi ta zupa nie smakowała. Mnie w ogóle do głowy takie argumenty nie przyszły.
No tak.
Ale tak to wygląda. Żeby nie było, w drugą stronę też to działa. To znaczy ja czasem odbieram coś, czego moja żona nie nadaje. Ale i przypisuję jej coś, czego ona nie mówi. To w ogóle tak w kontaktach jest. Ale dzisiaj jesteśmy jeszcze w stanie to ustalić. Jutro, pojutrze zostanie tylko ten lepiący się brud i im go będzie więcej, tym trudniej będzie to przezwyciężyć. Więc mówimy im o tym. No oczywiście my tu prowadzimy tylko 3 spotkania, pozostałe prowadzą inne małżeństwa, czasami ksiądz, więc o tych mogę powiedzieć. Natomiast przede wszystkim mówimy, rozmawiajcie ze sobą, komunikujcie się, nie bójcie się trudnych tematów, nie bójcie się kłótni, załatwiajcie rzeczy między sobą, a jak jesteście ludźmi wierzącymi, bo to też nie jest tak, że wszyscy ci młodzi ludzie są wierzący. To jeżeli jesteście wierzący, spróbujcie też to zanieść od czasu do czasu Panu Bogu. To znaczy z takim powiedzeniem nie radzę sobie. Większość z nas sobie nie radzi. Może wejść na chwilę tą kierownicę. Oczywiście nie znaczy, że on załatwi za mnie wszystkie problemy, ale potrafi czasami znaleźć wyjście z sytuacji, czasami zupełnie przypadkowe, którego byśmy się nigdy nie domyślili.
A jeszcze tak ostatnie pytanie, bo chyba naprawdę musimy kończyć. Tak. Chociaż się bardzo miło rozmawia, to będzie chyba najdłuższy nasz podcast. Czy przychodzą do was pary, które nie uprawiały seksu? Jak to jest z tym seksem przed ślubem?
Nie zadajemy takiego pytania.
Aha,
to jest jednak pytanie, które jest pytaniem bardzo intymnym. I nie pytamy się o to, a młodzi nie mówią. Natomiast zakładam, że w związku z tym, że większość z nich mieszka razem.
Mhm. A czy są jakieś dane może, które o tym mówią?
Znaczy, no, wiemy, jakie są dane. To znaczy dane mówią dość jasno, że większość także młodych katolików akurat tej reguły nawet niekoniecznie nie przestrzega, nie akceptuje. No, i to wiemy. Natomiast jaki to jest procent dokładnie, ja nie jestem w stanie w tej chwili powiedzieć. Na pewno są pary i są małżeństwa, które tą regułę respektują. I są tacy młodzi ludzie, którzy są do niej bardzo przywiązani i znajdują sobie takich partnerów i rzeczywiście do ślubu trwają w czystości. Są też takie, które nie trwają i potem tworzą małżeństwa. I czasami jedne i drugie się rozwodzą. To też chciałem powiedzieć, to nie jest tak, że jak małżeństwo dotrwało, jak para dotrwała do ślubu i nie współżyła, to na pewno będzie szczęśliwa. Mm-hmm. Nie ma takiej korelacji. Nie ma też korelacji, że jak współżyła, to będzie nieszczęśliwa albo szczęśliwa, bo się sprawdzili. To się tak nie działa mm-hmm. tak prosto. To jest pewien proces. Natomiast oczywiście w tej sprawie trzeba powiedzieć, kultura ma ogromne znaczenie, chociaż uczciwie rzecz biorąc, jak się wczytać w literaturę, także polską, także dotyczącą wsi, to też wcale nie jest tak, bo my mamy takie myślenie czasem, także w kościele, szczególnie w kościele, że kiedyś było inaczej. No z chłopów wynika, że niekoniecznie. Mhm. Jak się uważnie wczytać w taką literaturę etnograficzną, to też wynika, że różnie bywało. Z jednym zastrzeżeniem, mocno zmieniło się podejście do seksualności kobiet. Tak? To znaczy, kiedyś te prawo do łamania przykazania, tak? Czy do łamania tej normy, mieli mężczyźni. Kobiety, które ją łamały, były traktowane gorzej. Z zastrzeżeniem zależy od kraju. To znaczy, ja pamiętam taką rozmowę z irlandzkim księdzem, który kompletnie nie był w stanie zrozumieć różnicy między Polską a Irlandią. Bo tam rzeczywiście dziewczyna, która zachodziła w ciążę, była skończona. To znaczy wysyłano ją i to nie tylko, to nie jest tak, że Kościół zmusza. Kościół też zmuszał, prowadził te ośrodki, ale to rodzina ją wysyłała, państwo. Zabierano jej to dziecko i ona już była jakby skończona. W Polsce, nawet na najbardziej takich katolickich wsiach, dziewczyna zachodziła w ciążę. No, trochę ją tam popstrykano, trochę się powyżywano, ale ona zazwyczaj wychodziła za mąż. Mąż zazwyczaj to dziecko adoptował, a byli nawet tacy starsi. No już, ja wiem, że to jest kultura patriarchalna, więc ja opowiadam rzeczy, które z perspektywy współczesnej kobiety są straszne, ale pokazuję różnicę. A dla niektórych starszych gospodarzy, którzy chcieli mieć dziedzica, to było nawet lepiej, bo było wiadomo, że ona może mieć dzieci. Więc nie ma ryzyka, że, a oczywiście wtedy myślano, to jest myślenie, które było wtedy, że to zawsze kobieta jest odpowiedzialna, znaczy mężczyzna nie może być bezpłodny, no to oczywiście tak nie jest, my wiemy, ale ja relacjonuję pewne myślenie, więc i wtedy wcale nie było tak, że wszyscy byli tacy pobożni, to znaczy seksualność jest wyzwaniem dla człowieka od zawsze. Dodajmy jeszcze jedną rzecz, bo to, o czym się czasem zapomina. Ona, kiedy jest uporządkowana i tak dalej, to oczywiście jakoś tam działa, ale ma też tendencję do wyrywania się. Ale też bardzo często język Biblii opisuje relacje, no przede wszystkim pieśń nad pieśniami, między człowiekiem a Bogiem, między narodem wybranym a Bogiem w języku seksualności. I to też pokazuje, dlaczego ta sprawa jest ważna. Nie chcę to jakoś mistycyzować erotyzmu, także dlatego, że kilka mieliśmy skandali ostatnie, które pokazały, że jak jest za bardzo, to może dojść do wypaczeń. To jest przykład, no, choćby braci Filip z Francji, którzy, czy Jeana Vanier, którzy jakby no, tak z mistycyzmu doprowadzili do takiego poziomu mistycyzmu, erotyzmu, że im można było wszystko i w zasadzie z każdą kobietą. No to nie, nie o to chodzi, ale, ale chcę powiedzieć, że to wcale nie jest tak, że zawsze było doskonale, a teraz jest beznadziejnie. Wtedy było inaczej, bo zazwyczaj w pewnym momencie nadchodziło małżeństwo, teraz ono często nie nadchodzi. Natomiast to nie jest tak, że wtedy ludzie byli zawsze wierni, czekali do ślubu i nie zdradzali się. Znaczy, to trzeba nie znać historii, żeby tak myśleć.
A jakie jest stanowisko Kościoła? Czy w tej sprawie coś się... Czy Kościół nie, jest bardzo ortodoksyjny?
W tej tak, sprawie, tak? Jeżeli chodzi o nauczanie, Kościół oczywiście mówi, tak. Należy czekać do ślubu, dlatego że akt seksualny jest dopuszczalny wyłącznie w małżeństwie. To dotyczy po prostu, tak? Z tej perspektywy także niedopuszczalne są akty homoseksualne, tak? Natomiast czy coś się w ogóle zmienia w Kościele? Tak, zmienia się. To znaczy zmienia się choćby to, że Amoris Laetitia i papież Franciszek, czego polscy biskupi nie przyjęli, uczciwie trzeba powiedzieć, ale ogromna większość episkopatów europejskich, przynajmniej zachodnioeuropejskich, latynoskich przyjęła, powiedział, nie ma możliwości drugiego małżeństwa. Znaczy po rozwodzie. Ale, powiedział również, ale w pewnych sytuacjach po rozeznaniu osobistym względnie z księdzem, bo mamy wiele krajów, gdzie spowiedź nie jest czymś oczywistym, w Kościele katolickim, para, kolejna para, czyli para żyjąca w związku niesakramentalnym z perspektywy Kościoła, w drugim małżeństwie na przykład, po rozeznaniu może przystępować do Eucharystii. To jest ogromna zmiana, bardzo daleko idąca. I papież mówi, rozeznanie jest tu kluczowe. Są biskupi amerykańscy i niemieccy, którzy mówią, to samo można zastosować do par jednopłciowych. Czy papież by się z tym zgodził? Nie wiem. Myślę, że jakby go wprost zapytano, powiedziałby raczej nie, ale mówię,
raczej nie.
Ale ten proces się odbywa. Jest dużo większe znaczenie przypisane rozeznaniu. Natomiast oczywiście papież, jest taka jego bardzo ciekawa wypowiedź, to wypowiedź dla Disney Plusa, jest taki program, gdzie on to powiedział i powiedział, trochę jest tak, że nauka Kościoła w sprawie seksualności jest, on powiedział, w powijakach. I teraz trzeba zadać pytanie, dlaczego? Dlatego, że my stopniowo dowiadujemy się dużo więcej o znaczeniu ludzkiej seksualności, także z badań po prostu naukowych, seksuologicznych, psychologicznych, psychiatrycznych. Lepiej rozumiemy tą sferę. To nie jest tak, że wszystko o niej wiemy. A Kościół jeszcze w dużej mierze tego nie przyswoił. To znaczy ma problem z takim powiedzeniem sobie, no to, czego się dowiadujemy, jest istotne. Ja podam tylko jeden przykład. Otóż Kościół zawsze mówił, że są trzy cele aktu seksualnego. I te trzy cele to jest prokreacja, czyli dzieci, to jest budowanie relacji, to jest remedio concupiscentia, czyli takie lekarstwo na pożądliwość. Ten trzeci element w zasadzie wypadł. Prawie się już nie mówi o remedio concupiscentia. Ale Kościół jeszcze w latach 60. czy 70., to Jan Paweł i Paweł VI, Jan Paweł II, ale też wcześniej mówił, ale te cele są ustawione hierarchicznie. To znaczy, na samej górze jest prokreacja, a niżej jest relacja. No dobrze, ale my już teraz wiemy, że po pierwsze, lęk przed nieplanowaną ciążą jest potężnym problemem wpływającym na relacje czasem małżeńskie. I ten lęk jest realny. To nie jest tak, że go nie ma, że ktoś go wymyślił. Bardziej moja żona niż ja czyta fora młodych katoliczek i dla części z nich to jest powód, żeby w ogóle zaprzestać życia seksualnego. One są, tak się boją, że zajdą szybko w ciążę, bo była trudna ciąża. Bo nie wiedzą, jak to jest z drugim, z trzecim, czy z czwartym, albo z siódmym, czy ósmym dzieckiem. To są też czasami tego typu lęki, bo było po prostu ciężkie doświadczenie tego macierzyństwa. To czasami jest cudownie, a czasami nie jest. To też trzeba sobie powiedzieć jasno. Że przestają. No tak, ale jak przestają, to bardzo szybko się okazuje, że te relacje zaczynają się luzować. I teraz Kościół coraz częściej mówi... Te dwa cele stoją na równym poziomie, ale jeśli stoją na równym poziomie, to jest pytanie, a co jeśli wchodzą w konflikt? To jest taka historia. No i papież Franciszek zdaje się powie, musicie rozeznać, to jest wasza decyzja, wy jesteście małżeństwem. Jeżeli widzicie, że brak relacji niszczy wasze małżeństwo, a lęk przed... No to być może powinniście rozważyć jakąś formę
antykoncepcji.
To nie padło nigdy wprost z papieża, to raczej padło z ust jego doradców z Papieskiej Akademii Życia na przykład, ale pojawiają się już takie, też biskupi niemieccy to mówią od dawna, czy kanadyjscy. Natomiast pojawia się taka świadomość, tak, płodność, dzieci są ogromną wartością, ale ogromną wartością jest również relacja. Jeśli niszczy coś tą relację, i to jest uzasadnienie, które papież dopuszcza, przez które papież dopuszcza komunię świętą dla osób w nowych związkach. Bo on mówi tak. Wychodzi od Jana Pawła II, od Familiaris Consortio. Pamiętajmy, że jeszcze 60, 70, 80 lat temu osoby rozwiedzione w nowych związkach były de facto poza kościołem. Nie miały żadnych praw. Można powiedzieć, były wykluczone. Jan Paweł II, Familiaris Consortio, powiedział, nie, jesteście w kościele. W całej pełni w kościele możecie wierzyć, praktykować. Jedyne, czego nie możecie, to przystąpić do Komunii Świętej. Z wyjątkiem, już Jan Paweł II powiedział, jeśli zdecydujecie się na to, jeżeli nie możecie wrócić do poprzedniego partnera, no bo nie, i jeśli ewentualne pozostawienie, rozejście się byłoby z większą szkodą niż zostanie, bo na przykład są dzieci, albo na przykład wasz nowy partner jest chory, albo na przykład stworzyliście jednak pewną przestrzeń, która jest pewnym dobrem, to będziecie mogli przystępować do Komunii Świętej, jeśli będziecie żyć w białym małżeństwie, czyli jeśli nie będziecie współżyć. I na to zgodził się już Jan Paweł II. A Franciszek idzie o krok dalej i mówi, ja zostawiam pytanie, czy rzeczywiście osobie, która została zostawiona na przykład, to robi jakąś różnicę, czy ten z tą nową partnerką ktoś współżyje, czy nie. To zostawiam w tym momencie. Ale Franciszek mówi tak, no dobrze, a co jeśli w tym nowym związku, który jest już pewnym dobrem, bo są w nim dzieci, jest w nim zbudowana jakaś tożsamość, jest po pierwsze na przykład pojawiająca się, bo ktoś się nawrócił, ktoś zmienił poglądy, głębokie pragnienie Eucharystii, a równocześnie pełna świadomość, że zaprzestanie współżycia doprowadzi do tego, że ten związek może się rozpaść.
No właśnie.
I Franciszek mówi, w takiej sytuacji rozeznajcie i wprost to sugeruje, w samym dokumencie mniej, bardziej w kolejnych interpretacjach, w takich sytuacjach po rozeznaniu, czy spowiednik, czy wy sami możecie przystępować do Komunii Świętej. Więc te rzeczy się dokonują, one się dokonują także dlatego, że my lepiej rozumiemy ludzką seksualność, nie w pełni, ale lepiej jej relacyjność, jej znaczenie. Z drugiej strony Kościół jest ostrożny w tych zmianach. Dlaczego? Także dlatego, że ma znaczenie ogromnego potencjału seksualności. I potencjał ludzki ma zawsze dwie strony, o tak bym powiedział. Jasną, czyli rozwijającą. Ale to, co ma tą jasną potencjał ma również często potencjał ciemny. To znaczy to, co jest całkowicie niepoddane kontroli rozumu, także jakoś emocji, no ale emocje muszą być poddane rozmowi, ma też ogromny potencjał destrukcyjny. Z tej perspektywy Kościół jest w tych sprawach często bardzo ostrożny i te zmiany dokonują się, ale dokonują się bardzo powoli. Ale też pamiętajmy, Kościół nie odrzuca nikogo, także wtedy, kiedy łamie te zasady. To znaczy, ja nie jestem spowiednikiem, więc nie wiem, ale zakładam, że ogromna większość księży spowiadających młodych ludzi nie myli, którzy nawet się spowiadają z tego, że współżyją, nie myli sądu ostatecznego ze spowiedzią i znikąd ich nie wyrzuca. Jest jeden wyjątek i to jest kłopotliwy wyjątek, bo jeżeli para ze sobą mieszka, no to nie może być postanowienia poprawy, bo prawdopodobieństwo, że oni wrócą do siebie i od teraz już nie, jest niewielkie, o tak bym powiedział. I z tej perspektywy wtedy duchowny może powiedzieć. Może powiedzieć różne rzeczy. Ja nie powiem, że nie wiem, co on powie, ale może powiedzieć, słuchaj, no dopóki albo się nie pobierzecie, albo nie uporządkujecie tego, no nie udzielę ci rozgrzeszenia. To nie znaczy, że Pan Bóg cię nie kocha, to nie znaczy, że jesteś poza Kościołem. No tylko nie mogę ci udzielić rozgrzeszenia, bo nie ma spełnionych warunków dobrej spowiedzi. Jednym z nich jest postanowienie poprawy. I znowuż trochę zależy od tego, na jakiego księdza się trafi, bo mogą być też tacy, którzy powiedzą, przemyślcie, porozmawiajcie, zastanówcie się, a może byście wpadli do mnie, byśmy porozmawiali o tym, bo może nie ma przeszkód, żebyście zawarli związek małżeński. Może to, jak i tak razem mieszkacie, jak i tak razem jesteście, to w zasadzie, no i wtedy często pada taki argument, zrozumiały skądinąd, no a nas nie stać. Ja znam, naprawdę znam takich księży, którzy mówią, ja ci udzielę za darmo. A on, no tak, ale impreza. A on mówi, no dobra. Dobre. Ale impreza nie jest niezbędnym elementem sakramentu małżeństwa. Jak chcecie, ja wam dam, a imprezę urządzicie, jak będziecie mieli kasę. Rodzinie powiecie, że to teraz. Mówi, nawet możemy jakiś tam ten. Jak rodzina jest mniej religijna, nawet nie zauważył, że wiecie, żebyście tam zrobili to inaczej.
Dobre, dobre. Tomaszu, tyle wątków poruszyliśmy. Jesteśmy bardzo zadowoleni i myślę, że to zadowolenie możemy wyrazić już nie w imieniu naszych słuchaczy, czyli słuchaczy podcastu w związku. Dziękujemy ci bardzo, że przyszedłeś na tę rozmowę. Przy okazji polecamy podcast Tomasza Terlikowskiego, Tak myślę.
Bardzo dziękujemy. Bardzo Tomasz dziękuję. Terlikowski był naszym gościem, a mam nadzieję, że teraz, jak już będzie ta wieczorowa pora, to potrenujecie tę wdzięczność za Święty Ignacy Loyola.
Gdybyśmy my się dzisiaj mieli pokłócić, to musimy się dzisiaj pogodzić, pamiętaj o tym.
Przed zachodem słońca.
Tak, dnie są dosyć długie jeszcze, także mniejsze szanse.
Im człowiek jest starszy, tym jest łatwiej. Dlatego,
no
że my zawsze mówimy, że przed zachodem słońca, to znaczy zanim pójdziecie spać. I jak byłem młodszy, jak byliśmy młodsi z moją żoną, to było nam łatwiej się kłócić do rana i potem iść do pracy. A teraz mówimy, o 22:33 spać, bo będziemy nieprzytomni, to się kończmy, już lepiej kłóćmy.
Dobre, to też jest cenna wskazówka. Dziękujemy ci bardzo.
Dziękujemy, Tomasz Terlikowski.